Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Mamy godzinę 15.30. Rozpoczynamy dzisiejsze obrady. Na samym wstępie chciałbym serdecznie przywitać Panią Wójt, Państwa Radnych. Szczególnie chciałbym przywitać zaproszonych gości w osobach Pana Starosty Andrzeja Fortuny. Witam bardzo serdecznie. Dyrektorów Zespołu Szkół w Dębrowie Wielkim, Panią Mariolę Strzelczyk. Witam bardzo serdecznie Pana Dyrektora Andrzeja Rupietę, witam serdecznie Panią Dyrektor Przedszkola naszego tutaj gminnego, Panią Ewę Złotnik-Strzelecką. Witam bardzo serdecznie Panią Halinę Turbakiewicz, kierownika biblioteki naszej tutaj gminnej. Witam serdecznie Państwa sołtysów. Witam mieszkańców naszej gminy. Otwieram 18. sesję Rady Gminy Sadlinki, zarządzoną na dzień 21 czerwca 2016 roku. Pozwólcie Państwo, że odczytam porządek naszego posiedzenia. Punkt pierwszy to otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku, wystąpienie starosty kwidzyńskiego, interpelacje, zapytania radnych, przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami, wręczenie pani Marioli Strzelczyk, dyrektorowi Zespołu Szkół w Dębrowie Wielkim oraz panu Andrzejowi Rupiecie, dyrektorowi Zespołu Szkół w Sadlinkach, certyfikatów i zaświadczeń z ukończenia Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji w Gdańsku. Punkt szósty. Przedstawienie sprawozdań i informacji towarzyszących udzieleniu absolutorium wójtowi gminy za 2015 rok. I tam są wymienione te wszystkie punkty. Punkt siódmy to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok. Punkt ósmy to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju problemów społecznych gminy Sadlinki na lata 2016-2025. Punkt dziewiąty to podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu przez gminę Kwidzyn, gminie Sadlinki, realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy w Okrągłej Łące. Punkt dziesiąty to podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Gdańsk a gminą Sadlinki w sprawie zagospodarowania przez miasto Gdańsk frakcji energetycznych wysoko wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Sadlinki. Punkt jedenasty to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Sadlinki na lata 2016-2026. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki. Punkt 13 to przyjęcie protokołu z obrad 17. sesji Rady Gminy. Punkt 14 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15 wolne wnioski. I punkt 16 zamknięcie sesji Rady Gminy Sadlinki. Czy macie Państwo radni jakieś uwagi co do proponowanego porządku naszego posiedzenia? Nie widzę, także przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia, który przed chwilą odczytałem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 15 radnych, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Przystępujemy więc do realizacji porządku naszego posiedzenia. Punkt drugi to wystąpienie starosty Kwidzyńskiego. Bardzo proszę Panie Starosto, zapraszam do naszej mównicy.
Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W zaproszeniu mam podane dwa tematy. Chcielibyście Państwo usłyszeć informacje na temat inwestycji w zakresie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Sadlinki oraz spraw związanych z prywatyzacją szpitala spółki Zdrowie. Z tego co wiem, to dwa bądź trzy miesiące temu w imieniu starosty był u Państwa na spotkaniu pan dyrektor Jan Homa, pełnomocnik starosty, i zdaje się, że przedkładał Państwu sprawy związane z drogami, ale ja przypomnę, mam nadzieję, że nie będziemy się mylili w naszych informacjach, co w tym zakresie robimy w roku 2016, jak również postaram się w drugim punkcie w miarę zwięźle krótko przekazać Państwu informacje na temat prywatyzacji szpitala, tak jak to Państwo tutaj nazwaliście. Wobec tego w temacie dróg chciałbym powiedzieć, że w roku 2016 dzięki Radzie Powiatu uchwalonym w budżecie dysponujemy kwotą na bieżące utrzymanie dróg i na remonty około 2 milionów złotych. To jest kwota dość pokaźna. Od 2 lat udaje się taką kwotę wyasygnować i myślę, że na tych drogach udaje nam się również sporo zrobić, szczególnie w temacie poprawy bezpieczeństwa, jak i również bieżącego utrzymania. Jak zawsze na wiosnę prowadzi się takie generalne remonty. W tym roku przy pomocy 3 metod remontowaliśmy te drogi. Pierwsze to jest przy użyciu grysów kamiennych i emulsji. Łącznie wyłataliśmy tą metodą 3817 metrów kwadratowych za kwotę ponad 93 tysiące złotych. Remont nawierzchni drogi przy użyciu mieszanek bitumicznych, to jest takie łatanie trochę w wyższym standardzie, wycinanie i wstawianie łat, 385 metrów za kwotę blisko 22 tysięcy złotych. Remont nawierzchni dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej, czyli wtedy idziemy takimi szerszymi pasami, łącznie 5077 metrów za kwotę ponad 213 tysięcy. U Państwa dotyczyło, taki remont odbył się w miejscowości Bronisławowo. Kolejne to po zimie często spotykane sytuacje, tak zwane przełomy, czyli łącznie z podbudową drogi to wszystko idzie do góry, wysadza, no jest bardzo niebezpiecznie. Wykonaliśmy takich przełomów 1104 metry, to jest drogi zabieg za 171 tysięcy złotych. I taki przełom znajdował się na drodze Olszanica-Grabówko, został naprawiony. Jeżeli chodzi o remonty dróg gruntowych, jedna droga w miejscowości Olszanica, droga dość sławna, powtarzająca się przy każdym spotkaniu, jak co roku wykonaliśmy bieżący remont. Łącznie w tych wiosennych remontach wydatkowaliśmy kwotę ponad 500 tysięcy złotych na terenie całego powiatu. Jest pytanie, co z pozostałymi środkami. Obecnie przystąpimy do remontów polegających na powierzchniowym utrwalaniu dróg. U Państwa planujemy wykonać taki remont na drodze 3240 od skrzyżowania Olszanica-Grabówko na długości blisko 2 kilometrów. Wykonujemy również remonty przepustów pod drogami, w tym roku w miejscowości Kaniczki 3 sztuki i obecnie kilka dni temu była tam awaria, zawalił się przepust w Kaniczkach, obecnie jest wykonywany, to jest w Grabowie na wysokości posesji numer 16 i 17. Żeby zobrazować Państwu, ile taki remont kosztuje przepustu, wymiana, ten akurat w trybie awaryjnym to jest 30 tysięcy złotych. Jeden przepust, on jest wyjątkowo długi, on tak trochę na ukos tam przechodzi około 20 metrów. I planujemy również u Państwa ustawienie barier energochłonnych przy moście Bronisławowie. Jeżeli chodzi o pozostałe kwoty, zawsze zostawiamy część środków na sprawy takie nieprzewidziane, awaryjne, one się zdarzają w ciągu roku, jak również staramy się w okresie przedzimowym, w okresie jesiennym dokonać drugiego takiego generalnego przeglądu i te drogi remontować. Dodatkowo w ramach utrzymania mamy obowiązek utrzymania zimowego dróg, czyli likwidacja śliskości bądź odgarnianie śniegu. Ten ostatni rok był dla nas bardzo łaskawy, bo to zamknęliśmy kwotą chyba niecałych około 200 tysięcy złotych. Wobec tego, jak przypomnę sobie rok chyba 2011, gdzie wydaliśmy 1 200 000, to wszystko oczywiście zależy od zimy, od warunków atmosferycznych. W program utrzymania dróg wchodzi również utrzymanie poboczy. to, co obecnie się odbywa. Mam nadzieję, że u Państwa już jest na ukończeniu. Mówię o koszeniu poboczy. Staramy się to robić coraz szerzej, to znaczy w całym pasie łącznie z przeciwskarpą. A taki, jeżeli są tu mieszkańcy i znają drogę Grabowo-Rusinowo, to tam taki zabieg został już wykonany. Pozostałe, albo na przykład Bronisławowo-Nebrowo, przy pozostałych drogach kosimy na szerokości 2 metrów, tak jak kiedyś. Chcę powiedzieć, że jesteśmy chyba jedynym samorządem powiatowym, który od ubiegłego roku przystąpił do utrzymania tych pasów drogowych na całej szerokości. Chodzi nam generalnie o poprawę bezpieczeństwa, o poprawę widoczności przy tych drogach i oczywiście zapobieganie odrostowi krzewów, których jest mnóstwo. Będziemy tę ilość dróg co roku starali się zwiększać. O ile oczywiście będziemy dysponowali środkami, o ile Rada uchwali nam budżet na rok 2017 na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o utrzymanie dróg, to jestem przekonany, że będziemy mogli to wykonać. Podobnie jak to powierzchniowe utrwalenie dróg zapobiega degradacji drogi, spękaniu, tworzeniu się ubytków. Naprawdę później się wydaje znacznie mniejsze pieniądze na remonty wiosenne czy jesienne. To poprawia stan techniczny drogi. Z taką opinią również spotykamy się wśród mieszkańców. Czasami powiem, że nawet jesteśmy chwaleni. Ale tylko czasami, nie? No nie zawsze jest, nie wszyscy są zadowoleni. Jeżeli chodzi o duże inwestycje drogowe, to w tym roku samodzielnie nie wykonujemy żadnej, pomimo tego, że podpisaliśmy porozumienie z 2 gminami, z gminą Sadlinki i z gminą Kwidzyn. Chodziło nam o te drogi nadwiślańskie na odcinku od Nowego Dworu aż do Nebrowa i w drugą stronę od Lipianek do Pastwy. Niestety składaliśmy te projekty do tak zwanych schetynówek. One nie uzyskały dofinansowania i pomimo podpisanych porozumień i gwarancji finansowych zdecydowaliśmy się wspólnie, że w tym roku zrezygnujemy. Spróbujemy w następnym. Natomiast jedno porozumienie z gminą Kwidzyn inwestycyjne. Chodzi o drogę od Marezy do Korzeniewa, która jest w ciągu drogi jakby tego pasa nadwiślańskiego. Ten odcinek jest drogą gminną, on był najpierw wojewódzką, potem krajową w trakcie budowania. Teraz jest gminną. Po wspólnym wyremontowaniu jej powiat chce ją przejąć i włączyć w ten ciąg właśnie dróg Mareza-Janowo, ale pod wałem, prawda? Bo ta tu przez Podzamcze to jest droga wojewódzka. Tam po prostu była jakby mniejsza kolejka do pieniędzy i z ostatnich informacji wynika, że gmina, która jest inwestorem, my tylko udzielamy pomocy finansowej, otrzyma wsparcie finansowe. My gwarantowaliśmy swój udział, który mamy zabezpieczony w budżecie i w tym roku ta droga zostanie wykonana. Jak zostanie wykonana i porozumienie dojdzie do skutku jakby do końca, obiecaliśmy sobie, że my przejmiemy te 4 kilometry. W zamian gmina Kwidzyn przejmie od nas inny odcinek drogi o mniejszym znaczeniu, o charakterze dróg gminnych. Taką współpracę preferujemy i takiej współpracy oczekujemy od wszystkich gmin. Myślę, że na temat dróg to jest wszystko, co chciałbym powiedzieć. Chyba, że do dróg, nie wiem, od razu pytania, czy...
Jeśli można, czy są jakieś pytania ewentualnie Państwa radnych? Państwa sołtysów. Bardzo proszę, pan radny Beck.
Chodzi mi o drogę Rusinowo-Wełcz nad Wałem. Chodzi mi o pobocza. Tam są pobocza tak obniżone względem jezdni, że nie ma możliwości mijania, wyprzedzania pojazdów. Już zważając na to, że powinna to być droga prawdopodobnie i przeciwpowodziowa. Na to się powinno jakoś zwrócić bardziej uwagę, żeby tą drogę utwardzić na poboczach, bo nie wiem, czy pan tam jechał, czy nie jechał, ale tam się naprawdę już 2 pojazdów nie da wyprzedzić, minąć nie da. Nie ma możliwości. Mhm. A droga jest bardzo wąska, no nie ma co ukrywać.
Tak, ja tą drogą jechałem nie raz i wiecie Państwo o tym, że w ubiegłym roku jesienią uzupełnialiśmy pobocza przy drogach na terenie Waszej gminy. Ja teraz nawet w okolicach Gliny i Nebrowa chyba. Dość długie odcinki i Bronisławowa uzupełnialiśmy. W tym roku będziemy kontynuować. Na pewno tą drogę również trzeba wziąć pod uwagę. Także jeżeli starczy nam możliwości finansowych, to zapewne będziemy chcieli to zrobić.
Mamy taką nadzieję, że to ruszy jak najszybciej.
No wszystko zależy od środków, którymi dysponujemy. Chęci mamy.
Bardzo proszę, pani sołtys Nebrowa Wielkiego.
Panie starosto, ja bym chciała taką pewną uwagę zgłosić, jeśli chodzi o przeglądy dróg. Jak one są robione, to na pewno wybieracie pogodny dzień. Ja bym prosiła, żebyście jeszcze do przeglądu dróg wzięli osobę chorą, która po prostu cierpi na jakąś dolegliwość kręgosłupa bądź jest po operacji. My mieszkamy w odległych miejscowościach od Kwidzyna i musimy dojechać do lekarza. I proszę mi wierzyć, że stan tych dróg, to po prostu to jest nudny temat, ale zaniedbany są tak bardzo, że po prostu dojechanie do lekarza to jest droga krzyżowa. Także ja do przeglądu dróg zapraszam, żeby pan wziął jakiegoś pracownika, który aktualnie jest na zwolnieniu bądź po operacji. I zapraszamy do Nebrowa, do najodleglejszych miejscowości. Naprawdę, wtedy zobaczycie, że po przeglądzie dróg to wszystko inaczej wygląda.
Dziękuję pani bardzo. Jak powiedziałem na początku, nie wszyscy są zadowoleni, chociaż gdybyśmy porównali stan dróg sprzed lat 10, to ta poprawa jest widoczna. Ja chcę powiedzieć, że my zarządzamy 240 kilometrami dróg. Do dzisiaj zmodernizowanych jest dzięki środkom własnym powiatu, jak i środkom unijnym około 100 kilometrów. Powiedzmy sobie, że 50%. Pozostałe 120 kilometrów wymaga natychmiastowej modernizacji i ja w pełni podzielam pani pogląd. Natomiast jeżeli my rocznie dysponujemy na drogi, nie mówię teraz o środkach inwestycyjnych, kwotą 2 milionów, musimy za to utrzymać zimę, wyremontować je, odwodnić i tak dalej, to chcę pani powiedzieć, że tych środków niewiele zostaje. Przy modernizacji trzeba na jeszcze jedno zwrócić uwagę, bo my robimy te modernizacje, tak bym powiedział, trochę powierzchownie. Dlatego, że przy tym postępie technologicznym, jeżeli chodzi o rolnictwo, przy poruszaniu się ciężkiego sprzętu, my naprawdę powinniśmy wymienić na każdej drodze podbudowę. Na tym terenie szczególnie. Wiemy, co tutaj jest pod drogami. Tu jest 12 metrów albo torfu, albo kurzawy. I teraz jak dotychczas jeszcze paręnaście lat temu jeździły lekkie pojazdy, 3 tony, 5 ton, okej. Dzisiaj się poruszają pojazdy 40-tonowe. I żeby włożyć tam pieniądze i porządnie zmodernizować, to w moim przekonaniu bardzo skromnie licząc, przy dzisiejszych niskich cenach, bo dzisiaj są bardzo niskie wyjątkowo w tym roku ceny, jeżeli chodzi o masy bitumiczne, o pracę, bo po prostu ten rynek inwestycyjny się skurczył, nie ma zleceń i wykonawcy, a mówię to na podstawie rozstrzygniętych przetargów, idą poniżej opłacalności w moim przekonaniu, bo one się wahają na poziomie 60% ceny ofertowej. To my powinniśmy przeznaczyć minimum 1,5 miliona na kilometr. 1,5 miliona na kilometr razy 100 to jest 150 milionów złotych. Ja chcę pani powiedzieć, że z przykrością, że jest to niewykonalne w krótkim czasie. My będziemy starali się ratować to, co możemy, żeby zabezpieczyć jak największy komfort. Ale ja państwu nie obiecam przebudowy tych dróg. Nie wiem, o której pani drodze mówi, bo to nie jest żadna obrona, ale jak porównam drogi wojewódzkie i nasze, to uważam, że nasze wyglądają korzystniej. Nie wszystkie oczywiście, bo województwo też zmodernizowało pewien odcinek drogi. I my też modernizujemy. Droga, która ma bardzo duże obciążenie, na przykład Bądki-Jaromierz, na odcinku Bądki Wandowo została zmodernizowana w ubiegłym roku. Ten niewielki odcinek kosztował 6 milionów złotych. Wyjątkowo tanio się udało to zrobić. I wszystkie 120 kilometrów dróg wymagają takich modernizacji. Tylko my nie mamy możliwości finansowych. O tym musimy pamiętać. My w te 100 kilometrów dróg zainwestowaliśmy powyżej, a robimy to od 2000 roku, zainwestowaliśmy powyżej 130 milionów złotych. Z kredytów, ze środków unijnych, z własnych. A nie mamy tylko dróg. Zaraz będziemy mówili o kolejnym problemie, prawda? Może nie o problemie, tylko o zadaniach, które mamy w szkoły. Proszę zobaczyć, ile pieniędzy należy inwestować w obiekty szkolne. Ja nie mówię o bieżącym funkcjonowaniu, bo to jest finansowane z subwencji, ale w subwencji nie ma środków na modernizację tych obiektów. Te modernizacje, które myśmy zrobili, a jestem przekonany, że w ciągu tych dwóch lat, 2017-2018, zrobimy dwa jakby największe obiekty, które mamy, niestety zabytkowe. Mówię o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 przy katedrze, popularnie zwane Młynami. Tam nakład inwestycyjny wynosi 12 milionów. I chcemy dokończyć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1, który był już robiony 2 lata temu z zewnątrz, dach, było, okna były wymienione, ale w środek trzeba włożyć 4,5 miliona. Tak się szczęśliwie składa, że udało nam się złożyć skuteczny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Jest olbrzymia nadzieja, że otrzymamy te środki w ramach RPO. Oczywiście musimy mieć udział własny. Prawdopodobnie my na poziomie 15%, 85% będzie pochodziło ze środków unijnych. Ale ta inwestycja to jest około 18 milionów złotych. Jest pytanie, 10 kilometrów drogi, na które nie mam środków unijnych, czy szkoły, gdzie się uczy młodzież? To jest zawsze kwestia wyboru, to jest tak samo jak u państwa, jak w budżecie domowym. Dokładnie. Jest określona ilość środków pieniężnych i jest mnóstwo potrzeb. I muszę wybrać te, które na dany moment jakby są najistotniejsze, nie zapominając o innych. Także ja podzielam pani pogląd, drogi powinny być gładkie jak stół, o odpowiedniej nośności. Natomiast no, musimy mierzyć siły na zamiary na siły nasze, na nasze możliwości. Taka prawda.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś może pytania? Jeśli nie ma, to prosimy o przekazanie nam informacji na drugi na temat szpitala spółki EMC prywatyzacji. Bardzo proszę, panie starosto.
Chyba się nie da bez tego, żebym nie opowiedział kawałka historii szpitala. Będzie nam łatwiej to zrozumieć. Nie wiem też, jak szeroko państwo jesteście zainteresowani. Postaram się zaakcentować najważniejsze rzeczy.
Panie starosto, jeśli można, tylko te ostatnie wydarzenia, które, że tak powiem, no, są nagłośnione przez prasę tutaj lokalną też tak samo.
Były.
I ten list, który wystosował pan starosta Jerzy Godzik do mieszkańców tutaj gminy i no właśnie na temat tego listu, po tym liście właśnie chcielibyśmy na ten temat dzisiaj z panem porozmawiać. Okay. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, w 1999 roku z mocy ustawy samorządy, które były tworzone, otrzymały również szpitale. Otrzymały obiekty. Natomiast nigdy samorząd powiatowy nie był płatnikiem zaświadczone tam usługi. Nie ma też nigdzie w żadnej ustawie, że powiat jako samorząd ma obowiązek prowadzić szpital. Ma być dla niego organem założycielskim. Nigdzie państwo w żadnej ustawie, ani w ustawie o opiece zdrowotnej, ani naszej samorządowej, takiego zapisu nie znajdziecie. Powiat, samorząd powiatowy jest zobowiązany zapewnić dostęp do usług zdrowotnych. Prawda? To jest jakby plus promocję zdrowia. To są dwie rzeczy, które są zapisane w ustawach. Szpital Kwidzyński, no ja jestem Kwidzyniakiem z urodzenia, nigdy nie miał dobrej opinii. Niestety tak muszę powiedzieć. I państwo to również o tym wiecie. Ja wiem, że znaczna część z mieszkańców gminy Sadlinek korzysta z Grudziądza, z pięknego szpitala. wysokospecjalistycznego, o nieporównywalnym kontrakcie. Nasz kontrakt na usługi nasz, to co Narodowy Fundusz u nas kontraktuje w naszym szpitalu, to jest 28 milionów złotych rocznie, w Grudziądzu 260 milionów. Więc poziom w ogóle nieporównywalny. Ale chcieliśmy koniecznie ten szpital zmienić. Chcieliśmy, by mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mieli zaufanie do tego szpitala, by się, powiem wprost, by się nie bali tam iść, panie tam, żeby się nie bały iść urodzić, pacjenci, żeby się nie bali zgłosić się na zabieg operacyjny, prawda, na jakiekolwiek leczenie. Robiliśmy wszystko, żeby to okiełznać. W 2001 roku zapadła decyzja o prywatyzacji szpitala. Ówczesna Rada Powiatu i Zarząd podjęli taką decyzję i w 2001 roku doszło do prawdziwej prywatyzacji. Utworzyliśmy spółkę Zdrowie, której wydzierżawiliśmy obiekty, natomiast udziałowcami został samorząd powiatu 40% udziałów, 40% udziałów inwestor zewnętrzny i 20% pracownicy. Więc nie można było mówić o żadnej komercjalizacji, była to pełna prywatyzacja, ponieważ samorząd posiadał tylko 40%, wiadomo, że te 60% mogło zarządzać tym szpitalem. Zanim zlikwidowaliśmy SPZOS, to chcę Państwu powiedzieć, że w ciągu 2 lat działalności, 99 rok i 2000, szpital zamknął stratą 6,5 miliona złotych. To był też jeden z głównych powodów, dla których chcieliśmy zmienić tą sytuację, bo tym szpitalem łatwiej było zarządzać, ale te 6,5 miliona złotych musieliśmy wziąć na swój garb i spłacić te zobowiązania. Bo te zobowiązania, proszę Państwa, tak jak dzisiaj powstają w wielu szpitalach, to nie są zobowiązania do Skarbu Państwa, do ZUS-u, między innymi też, ale to są do dostawcy żywności, wody, prądu. Komu mamy nie zapłacić, prawda? Trzeba było to wszystko zapłacić. Spółka przez pierwsze 2 lata radziła sobie z różnymi sukcesami, jeżeli chodzi o wyniki ekonomiczne. Zamykała stratą około miliona, 1,5 miliona. Myśmy dokapitalizowywali ten szpital. W końcu inwestor zewnętrzny, który widział, że to biznes jednak nie jest, zdecydował się sprzedać udziały i wyjść z tej spółki. Liczył na szybkie zyski, tych szybkich zysków nie było. Udziały zostały odkupione przez samorząd powiatu i wtedy też do spółki przystępuje miasto Kwidzyn i gminy z bardzo symbolicznymi udziałami, 1, 2, 5 udziałów. Nie wiem, chyba Sadlinki też mają. Pani wójt, Sadlinki mają udziały? Dwa udziały. I proszę Państwa, próbujemy zdobywać środki zewnętrzne, próbujemy inwestować, budujemy szpitalny oddział ratunkowy, inwestujemy w ten szpital razem z nakładami finansowymi i w tym, co wbudowaliśmy, kolejne 10 milionów. Nie liczę tego, co spłaciliśmy długów. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym bardzo ważnym uwarunkowaniu. W tym rejonie szpitali jest, powiem w cudzysłowie, za dużo. Jest szpital w Kwidzynie, 20 kilometrów od szpitala kwidzyńskiego jest szpital w Sztumie, 20 kilometrów na wschód jest szpital w Prabutach i od Was 20 kilometrów w Grudziądzu jest kolejny szpital, bardzo dobry, prawda? Już nie mówię o Malborku. Gdybyśmy to policzyli, ja powiem, dlaczego mówię, że za dużo. Dlatego, że wszystkie te szpitale mają charakter ostry. Gdybyście chcieli zapewnić pełną obsadę lekarzy, to jest to w ogóle niemożliwe, bo w Polsce brakuje lekarzy. I nie da się co 20 kilometrów trzymać ostrego dyżuru, czyli całego zabezpieczenia. Kiedy się da? Da się, jak się więcej lekarzowi zapłaci. To on nawet z Gdańska przyjedzie. i zaczyna się robić swoistego rodzaju casting. Kto da więcej? Jak dasz więcej, masz, bo to kontroli podlegamy pod Narodowy Fundusz, to on przyjedzie na ten dyżur z Gdańska, anestezjolog, będzie do rana i pojedzie tam do swojej pracy. Jesteśmy jako podmiot, byliśmy jako podmiot za słabi na tym rynku konkurencyjnym. Za słabi. Mały szpital, 160 łóżek, obok potężny Grudziądz. Wprawdzie Grudziądz zamyka się stratą 500 mln zł. Ja nie wiem, skąd oni to wezmą, żeby spłacić. Przy budżecie miasta chyba 400 milionów. Ja mówię, to nie są pieniądze niczyje. To są pieniądze dostawców. Tych, co leki im tam dostarczyli, żywność, prąd, wodę i tak dalej. Tym ludziom trzeba będzie zapłacić. Nic nie da ucieczka, którą tam zastosowano, stworzono spółkę, wydmuszkę, która wzięła długi. Ale szpital dalej potrzebuje pieniędzy i dalej szukają w bankach kolejnych kredytów. My, żeby temu wszystkiemu zapobiec, zdecydowaliśmy się po raz kolejny poszukać inwestora zewnętrznego. Od 2008 roku przeprowadziliśmy 5 postępowań przetargowych w różnej formie. Szukaliśmy w formie podniesienia kapitału, dzierżawy udziałów, sprzedaży udziałów, prawda, sprzedaży szpitala i chcę powiedzieć, że do 2013 roku żadne postępowanie nie zakończyło się skutecznie. Nie mogliśmy rozstrzygnąć albo z powodu braku ofert, albo ofert bardzo niskich. W międzyczasie ta sytuacja na rynku jakby się jeszcze bardziej komplikuje. Tych środków jest coraz mniej. Chcę Państwu powiedzieć, że ostatni kontrakt był podpisany w 2010 roku. Mamy rok 2016, a stawka za punkt się nie zmieniła. Co to oznacza? Koszty mimo wszystko idą do góry, prawda? A wycena punktu 51 zł, a przy ortopedii chyba 46, powoduje, że nie można tego pokryć. Ja już nie mówię o tym, żeby wyasygnować pieniądze na rozwój, na inwestycje. Czyli jedyna droga jest, żeby właściciel inwestował. Tylko jest pytanie, skąd, prawda? Dlatego te poszukiwania inwestora zewnętrznego były dla nas bardzo istotne. Wszystko odbywało się w drodze przetargów publicznych. Jeszcze muszę o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. W 2010 roku Rada Powiatu upoważniła zarząd do ewentualnej sprzedaży udziałów. Nie tylko w szpitalu, tylko w spółkach. Taka uchwała jest i do dzisiaj ona obowiązuje. Czyli mieliśmy delegację od Rady, nie od tej, która jest obecnie, że zarząd powiatu mógł taką procedurę zastosować i mógł szukać tego inwestora i miał upoważnienie do sprzedaży udziałów. W 2013 roku mówiliśmy zresztą, cały czas wynikało to z potrzeby inwestowania. Prawda? Była pracownicy szpitala bardzo chcieli poprawy warunków i słusznie. W międzyczasie ukazywały się rozporządzenia, które mówiły o dostosowaniu szpitali do wymogów. Ciągła presja inwestować, ale nie ma z czego. Wobec tego chcieliśmy tego inwestora zewnętrznego. I w 2013 roku, w maju, rozstrzygnęliśmy przetarg, do którego zgłosiły się dwie firmy. Jedna firma to Szpitale Polskie, która prowadzi kilka szpitali, w tym szpital w Grudziądzu. I druga firma, która została wybrana, to firma EMC SA, Instytut Medyczny, który prowadzi na terenie Polski 10 szpitali. Tam oczywiście były warunki, jak szukaliśmy oferentów, że oczekiwaliśmy doświadczenia w zarządzaniu szpitalem, kapitału i tak dalej. 31 maja 2013 roku została podpisana umowa przedwstępna, która praktycznie przesądzała o tym, że powiat zbył udziały. Ta umowa przedwstępna określała cenę jednego udziału, okres, do którego należy to zrealizować. Przypomnę, że termin maksymalny był do 5 lat. jak również nakładała na zarządzającego naszymi udziałami wiele obowiązków. Przede wszystkim takie, że nie wolno było mu zawężać działalności, nie wolno było likwidować oddziałów, nie wolno było wielu innych rzeczy, między innymi też i miał realizować program dostosowawczy. Chciałem jeszcze chyba jeden ważny moment podkreślić. W roku 2012 w wyniku kontroli oddziału kardiologicznego, który funkcjonował w Kwidzynie, nałożono na ten szpital obowiązek zwrotu 3,5 miliona złotych. Dlaczego? Dlatego, że na oddziale nie pracowała odpowiednia ilość lekarzy. Może nawet nie tak, że nieodpowiednia ilość lekarzy. Ilość lekarzy była wystarczająca, ale nie wszyscy mieli te specjalizacje, które były tam niezbędne. W związku z tym jeszcze jest pogłębienie, prawda, całego problemu i próba wyjścia z tego. Oferent zdecydował się podpisać z nami umowę, przejąć wszystkie zobowiązania łącznie z karą nałożoną przez Narodowy Fundusz, dostosować szpital do wymagań i nie zawężać jego działalności. Była chyba okazja dwu albo trzykrotnie, kiedy przedstawiciele zarządu EMC przyjeżdżali do Kwidzyna, spotykali się z radnymi, mówili o rozwoju. Natomiast jakby w rzeczywistości nie było widać budowanych tych pieniędzy w formie modernizacji, budowy nowego bloku, poza wyposażeniem, którym tam działali. Po wielu rozmowach prowadzonych przez zarząd z inwestorem doszliśmy do przekonania, że można ten cały proces inwestycyjny przyspieszyć. Natomiast inwestor stawiał jeden warunek. Musimy najpierw sfinalizować umowę przyrzeczenia. Będziemy inwestować duże pieniądze, ale będziemy inwestować w swoje. Nie będziemy inwestować w dzierżawę. Ja myślę, że akurat państwu w tym gronie nie należy w ogóle tłumaczyć, co oznacza dzierżawa i inwestowanie swoich środków w nie moją własność, prawda? Zarząd przystał na tą propozycję i sfinalizowaliśmy umowę 8 kwietnia. 8 kwietnia podpisaliśmy akt notarialny, sprzedaliśmy 70% udziału w spółce Zdrowie, firma EMC zapłaciła, jednocześnie zobowiązała się do realizacji planu inwestycyjnego, który ma być zakończony w maju 2018 roku. Na początek jest to kwota minimum 10 milionów w inwestycje, nie w bieżące utrzymanie szpitala, tylko w inwestycje, które będą akceptowane również przez nas, ponieważ my pozostajemy w spółce z 12%. I tutaj ważna rzecz, te 12% udziałów daje nam gwarancję, że bez naszej zgody nie wolno wykonać istotnych ruchów, które mogłyby rzutować na działalność szpitala. Bez naszej zgody nie wolno zlikwidować oddziału, nie wolno dążyć do zamknięcia szpitala. Wiele takich rzeczy, o którym mówi kodeks handlowy. W tej umowie spółki jest zagwarantowane. I my z tymi 12% na pewno w tym szpitalu zostaniemy dla bezpieczeństwa. W międzyczasie, już kończę, koniec lutego, dobrze, ostatnia sesja lutego, tak Andrzeju? Na ostatniej sesji lutego na sesję przyszło wielu pracowników spółki Zdrowie w takiej akcji protestacyjnej, że się nie zgadzają na prywatyzację szpitala z różnymi hasłami, z różnymi roszczeniami, z różnymi zarzutami też do nas. Ja bym nie chciał tutaj dyskutować na ten temat, bo nie czuję się na tyle władny. Ja nie podzielam tych stanowisk, tych państwa, którzy protestowali. Natomiast problem jakby, to było wszystko pod hasłem dobra pacjenta, natomiast po rozmowach na pierwszy plan wyszły sprawy płacowe. Spór zbiorowy w szpitalu zaczął się rok wcześniej. Już jesienią 2015 roku, o ile dobrze pamiętam, może w lato, złożono, związki zawodowe wystąpiły do zarządu spółki o podniesienie wynagrodzeń wszystkim pracownikom o 30%. Przypomnę, 28 milionów kontrakt, w tym 21 milionów to są płace. Żądanie podniesienia wynagrodzenia o 30% oznacza 7 milionów do tego wynagrodzenia i nie mamy ani jednej złotówki, ani na prąd, ani na lekarstwa, ani na wodę, ani nic. 30%. Potem to zweryfikowano. Zarząd oczywiście nie mógł tego zrealizować. Potem związki zawodowe i chyba pracownicy zweryfikowali to. I kolejne roszczenie płacowe, które mówię, wysuwa się jakby na plan pierwszy, mówi o tym, że 400 zł dla każdego pracownika plus 300 zł dla pań pielęgniarek, które rzeczywiście zarabiają niewiele. Zarabiają tyle, ile średnio w kraju. Nie mniej, ale i nie więcej. Średnią krajową, co można było się przekonać przy proteście w Centrum Zdrowia Dziecka i przy tych informacjach, które podawał pan minister, jak to wygląda w kraju. My dysponowaliśmy tym wcześniej, ale nikt nie chciał nam wierzyć, że tak jest. Proszę państwa, ta podwyżka dawała skutek 2 200 000 zł rocznie. Na to spółkę też nie było stać. Paradoks polega na tym, że te płace w szpitalu są bardzo mocno zróżnicowane, tak delikatnie powiem. Pielęgniarka, która średnio rocznie brutto zarobi 30 parę tysięcy i lekarz, który zarobi 360 tysięcy. I on staje na czele protestu. To jest dwa razy tyle, ile premier tego rządu. I on mówi, że on chce 400 zł. To jest roszczenie niemożliwe do wykonania. I całe szczęście, że spółka EMC bardzo spokojnie i rzeczowo podeszła do rozmów. Kilkakrotnie się spotkano z wszystkimi pracownikami, z grupą związków zawodowych. Była groźba zaostrzenia tego protestu. W końcu udało się na koniec dojść do porozumienia, do jakiegoś konsensusu, kompromisu. Ja wiem, że on na pewno nie zadawala nikogo. I kończy to się podwyżką dla personelu pań pielęgniarek, pań salowych i obsługi technicznej 164 zł miesięcznie. Z tej grupy zostają wyłączeni lekarze. Oni nie otrzymują żadnej podwyżki. Groźne oczywiście, proszę państwa, było dla nas i dla mieszkańców zaostrzenie tego protestu. Te hasła, które były głoszone, że nie wpuszczą nikogo do szpitala, że przestaną wykonywać planowe zabiegi, że odejdą od łóżek, to jest bardzo groźne. Nikt sobie z nas tego nie wyobrażał i bardzo się cieszę, że spółka EMC, ale i że pracownicy w końcu doszli do porozumienia i na ten czas protestu nie ma. Pokłosiem tego protestu był atak, tak to muszę nazwać, był atak, już nie mówię o zarządzie, bo on jest od tego, żeby obrywał, ale był atak na Radę i wniosek grupy mieszkańców o referendum w sprawie odwołania Rady. Taki wniosek wpłynął do nas 18 kwietnia. Jest grupa inicjatywna, 17 osób. I ustawa mówi o tym, żeby ten wniosek był skuteczny. W ciągu 60 dni ta grupa inicjatywna powinna złożyć listy poparcia Listy poparcia to oznacza 10% uprawnionych do głosowania. Na terenie powiatu jest uprawnionych blisko 65 tysięcy osób, czyli 6,5 tysiąca podpisów z tym wnioskiem o referendum powinno być dostarczone w ciągu 60 dni do komisarza wyborczego wraz z uzasadnieniem. Ten termin minął wczoraj, ostateczny, i z tego co wiem, wniosek nie został złożony. Nie wiem z jakiego powodu, ale tego wniosku u komisarza wyborczego nie ma. To oznacza, że nie ma również referendum. Chcemy zrobić wszystko, żeby bezpieczeństwo pacjentów było rzeczą najważniejszą. Myślę, że to starał się również wyrazić pan starosta w swoim liście, który skierował do wszystkich mieszkańców. Ponieważ do nas również dochodziły bardzo dziwne informacje, co myśmy zrobili w ukryciu, pod stołem, różne rzeczy i co to będzie z tym szpitalem. Starosta uznał, że powinien, no nie wszyscy czytają gazety, one też różne rzeczy piszą, uznał, że powinien osobiście napisać do wszystkich mieszkańców, dlaczego podjął taką decyzję. Nie dało się w tym liście oczywiście zawrzeć wszystkich szczegółów, nawet takich, o jakich ja mówię, a to nie są jeszcze szczegóły, bo tych szczegółów jest dużo więcej. Ale w sposób taki przystępny podał powody, dla których to zrobił. Nie wiem, jak państwo odebraliście ten list, natomiast w większości osób, które otrzymały ten list, bo niestety nie wszyscy dostali, tu mamy pretensje trochę do poczty, której zleciliśmy takie zadanie, generalnie odbiór jest dobry. Wielu ludzi nie wiedziało, dlaczego to robimy. Po co, czy to jest widzimisię pana starosty, czy zarządu. Nie, to wszystko jest robione w trosce o bezpieczeństwo, rzeczywiste bezpieczeństwo mieszkańców, w tym pacjentów, którzy kiedyś tam ewentualnie do tego szpitala trafią. Chcielibyśmy, żebyście państwo mieli zaufanie do tego szpitala. To wymaga wielu lat pracy, nie tylko nakładów finansowych, bo ja często mówię, że można złote klamki wstawić, jeżeli nie będziemy mieli tak przyjaznego personelu, tak dobrze nastawionego, a jednocześnie dobrze wynagradzanego, bo to jest jakby powiązane. Tak długo część mieszkańców gminy Sadlinki będzie widziała tylko kierunek Grudziądz, część znaczna mieszkańców Gardei Grudziądz, Ryjewo do Sztumu, Prabuty naturalnie do szpitala, który mają w Prabutach. I zostaną mieszkańcy miasta Kwidzyna, dla których ten szpital okaże się nawet za duży. Więc chcemy zrobić wszystko, by szpital istniał i gwarantował państwu bezpieczeństwo. To tyle.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan Andrzej Rupieta.
Szanowni państwo, panie starosto, ja bym chciał kilka słów też na ten temat. Mimo tego, że nie jestem pracownikiem służby zdrowia i może na służbie zdrowia mało się znam, ale w wielu rzeczach, o których pan starosta przed chwilą powiedział, uczestniczyłem, przede wszystkim jako radny powiatu kwidzyńskiego. Pan starosta tu powiedział wszystkie rzeczy, które jakby dokumenty dowodzą, między innymi tego, że zarząd powiatu kwidzyńskiego miał prawo do zbycia udziałów tego szpitala. Znaczy, ja staram się w swojej wypowiedzi być bardzo obiektywny ze względu na to, że jak doszło już do nasilenia protestu, to też się wsłuchiwałem w głos tych, którzy przyszli, a więc pracowników, tych, których to dotyczyło bezpośrednio. I tak naprawdę pierwszy moment takiego niezadowolenia ci pracownicy mówili był wtedy, kiedy tak naprawdę zarząd powiatu, znaczy Rada Powiatu Kwidzyńskiego dała uprawnienia zarządowi, a zarząd zbył udziały i tak naprawdę firma EMC stała się dzierżawcą szpitala. To był pierwszy sygnał, ale po podpisaniu umowy dzierżawy było spotkanie w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego na temat właśnie modernizacji szpitala. Pani prezes roztoczyła piękną wizję, jak ten szpital będzie się rozwijał. I minął rok, dwa. Pamiętam wtedy wniosek pana radnego Barganowskiego, to był wniosek tak pana Antoniego Barganowskiego, kiedy zapytał się i pana Mirka Górskiego, pana Zbyszka Kobana, ale to przede wszystkim był wniosek pana Barganowskiego, jak sobie dobrze przypominam, aby zarząd firmy EMC przyszedł po tych dwóch latach i powiedział, no co zrobił, prawda, jak ten szpital się rozwija, jak się modernizuje i o swoich planach. Kiedy tak naprawdę pracownicy tego szpitala zaczęli mówić przede wszystkim wtedy, może nie tak jak pan starosta to powiedział, że na pierwszym miejscu są płace, a to też jest ważne, ale pamiętam tą rozmowę, że firma EMC, która jakby weszła do szpitala, zaczęła tak naprawdę od poszukiwania oszczędności. No bo jeżeli jest dług, prawda, no to od poszukiwania oszczędności, które by zmniejszyły dług szpitala i go, że tak powiem, zrestrukturyzowały, prawda, a więc szukanie oszczędności przede wszystkim na człowieku, na ludziach, prawda? A więc tak się to zaczęło. I ci pracownicy, ponieważ tak naprawdę bardzo często też się spotykam z pielęgniarkami, które pracują w naszej gminie, tak? Tu jest bardzo dużo personelu medycznego, które pracuje w naszej gminie i nie ukrywam, niejednokrotnie, nawet wędrując po miejscowości, spotykam i mówią mi o tym bezpośrednio. I co drugie, na co zwracali pracownicy uwagę, to na to, że tak naprawdę obawiają się, że nie ma tej restrukturyzacji, nie ma tej modernizacji, nie inwestuje się, to co pan zresztą starosta też powiedział, że tak naprawdę po tych trzech latach no nic się nie zadziało co do modernizacji oddziałów, co do wybudowania przychodni, którą pokazywali nam wirtualnie. I następnie doszło do tego już eskalacji protestu, kiedy to zarząd powiatu podpisał umowę sprzedaży, tak? I przede wszystkim ten powód tego protestu był taki, dlaczego tak nagle? To był taki zarzut, że dlaczego w jeden dzień, dlaczego rano jeszcze pan starosta wypowiadał się jakby w innym kontekście, a po południu w innym. I przy eskalacji protestu właśnie ci pracownicy obawiali się o własne stanowiska pracy, bo to przede wszystkim nie wiedzieli, co będzie dalej i dlatego też może, co niektórzy też przy tej okazji to wykorzystywali, prawda, bo zawsze przy takiej okazji, ja zawsze staram się być bardzo obiektywny, gdy mówię o takich sytuacjach. I wtedy były to obawy, a jeszcze pan starosta może nie powiedział o takich obawach, że no, rząd zapowiedział zmianę ustawy, tak, i która ma znowu właścicielem szpitali powiatowych ma być powiat, prawda, a więc Rada Powiatu Kwidzyńskiego i to też był powód jakby przyspieszenia tych działań zarządu, tak, o tym też trzeba by było powiedzieć. I tu są te kilka takich obaw pracowników, którzy przede wszystkim nie widzieli jakiejś nadziei, a też staram się być bardzo nie chciałbym żadnej instytucji przygabywać albo taką łatkę przyczepiać, że coś jest gorsze, ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Tak? W związku z tym, ponieważ sytuacja jest zawsze taka, jeżeli firma przychodzi nowa, zaczyna szukać oszczędności na pracownikach, zaczyna szukać oszczędności na tych środkach medycznych, na przygotowaniu do różnych rzeczy. Ja się na tym nie znam, dlatego może nie dobieram dobrze słów, ale i wtedy, i to od tego zależy jakość usług medycznych. Od tego zależy jakość usług medycznych i to jest złożona sytuacja. Ja chciałbym, to co pan starosta powiedział, chciałbym, żeby firma EMC, bo ja nie jestem przeciwko prywatyzacji. Prywatyzacja jest dobra, jeżeli ona wyciągnie ten szpital z tego położenia, w którym on się znajduje, udowodni, że można inaczej, że można lepiej, prawda? To jest właśnie to. Tylko żeby było to w takiej normalnej rozmowie, szczerej normalnej rozmowie z pracownikami, która jest stroną, z zarządem, który zbył, prawda, tak nagle i wszystkimi, którzy pacjentami, czyli mną, państwem, prawda, żebyśmy też nie szukali informacji, prawda, bo to tak naprawdę szukanie informacji i my sami jako radni powiatu kwidzyńskiego byliśmy tą decyzją zarządu powiatu kwidzyńskiego zaskoczeni. Także, a na pewno ja, prawda, także i wielu z moich kolegów i koleżanek. Także dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie starosto.
Jeżeli państwo pozwolicie, jeszcze tylko ja oczywiście w większości to, co powiedział pan Andrzej, podzielam. Natomiast chyba w mojej wypowiedzi zabrakło rzeczywiście jeszcze pewnych istotnych fragmentów. Nie można powiedzieć, że spółka EMC od czerwca 2013 do końca 2015 nic nie zrobiła. Przede wszystkim ustabilizowała sytuację finansową. Proszę państwa, nie ma mowy ani o funkcjonowaniu szpitala, ani o jakiejkolwiek inwestycji, jeżeli sytuacja finansowa jest tak rozchwiana, no tylko za ten rok 2013 było 3,5 miliona kary do zapłacenia. Przy kontrakcie 28 milionów. Nie mówię o wyniku finansowym, który chyba gdzieś tam koło w granicach 1,5 miliona pewnie albo miliona było straty. Przez kolejne lata, nawet jak spółka objęła, to szpital zamykał się stratą przez pierwsze 2 lata. Dopiero pierwszy rok, 2015, gdzie spółka zamknęła niewielkim zyskiem, około 400 tysięcy złotych. Co to jest 400 tysięcy złotych w stosunku do tych potrzeb? Ale nie zgodzę się, Andrzeju, z tym, że mówisz, że spółka przyszła po to i przede wszystkim, żeby oszczędzać na pracownikach. Nie mamy na to jakby dowodów, ponieważ panie pielęgniarki otrzymują średnie wynagrodzenie, jakie obowiązuje w kraju. Ja wiem, że to jest mało. Ja sam w rozmowach, kiedy panie były 2 dni u nas, mówię, słuchajcie, ja jestem gotowy z wami pojechać pod właściwy adres, bo starosta nie jest właściwym adresem, bo on wam nie da, bo on nie kontraktuje tego. Kontraktuje, proszę państwa, Narodowy Fundusz. Jeżeli chodzi o podmioty, które świadczą usługi. My też przypatrujemy się, jak to jest na świecie. Ważne jest, kto jest ubezpieczycielem. W naszym przypadku ubezpieczycielem jest Narodowy Fundusz. My dajemy tam pieniądze, my podatnicy. On natomiast wykupuje dla nas usługi w różnych szpitalach i stawia oczekiwanie. I dla mnie nieistotne jest, czy tą usługę wykonuje szpital prywatny, czy szpital samorządowy, czy rządowy. Nie ma znaczenia. Ja chcę być dobrze obsłużony za moje pieniądze, a mój płatnik, mój ubezpieczyciel ma im zapłacić za to. Jeżeli szpital prywatny będzie zły, to po pierwsze nie dostanie kontraktu, po drugie nawet gdybyśmy to wydłużyli, że będzie dostał kontrakt, ale jest zły, no to jak odejdą od niego pacjenci i on nie będzie wykonywał kontraktu, to następnego już nie dostanie. Proszę państwa, nikt nie wchodzi z milionami złotych po to, żeby zrobić komuś prezent albo wyrzucić je w błoto. Jeżeli ktoś wchodzi, to po to, żeby coś z tego mieć. Ale niekoniecznie musi być to kosztem pracownika. Ja podam prosty przykład. Jeżeli zarządzam grupą 10 szpitali, to koszty zaopatrzenia tych szpitali, choćby w leki, są dużo mniejsze niż nas, pojedynczego małego szpitala. Inaczej z nami rozmawia dostawca do 10 szpitali niż do jednego. Czy ja dla 10 szpitali mogę prowadzić jedną księgowość? Mogę. Będę miał dużo niższe koszty niż dla każdego oddzielnie. Skoro tych pieniędzy w ochronie zdrowia nie jest za dużo, to musimy, a wręcz jest wiele osób, które mówi, że za mało, to musimy te pieniądze wydawać mądrze, bo wydać każdy umie. Ale żeby wydać pieniądze mądrze i racjonalnie, to wcale nie oznacza, że ktoś oszczędza na pracownikach. Tych pracowników musi być tyle, żeby zadanie zostało wykonane i muszą być tak wynagradzani, żeby nie szukali czegoś innego. Najkrótszy sposób, jak mogę... Ja nie to, że... Proszę Państwa, bardzo źle jest, jak ktoś mówi, że spółka jest tylko po to, żeby zarabiać. Ona nawet nie ma w definicji czegoś takiego. Ale na tym to poszło, że prywatne to przychodzi, żeby złupić tu pacjentów. I wracam jeszcze tylko już jedno słowo do tych oszczędności na lekach. Andrzeju, Narodowy Fundusz rozlicza z procedur. Jeżeli przychodzi pacjent, nie wiem, na operację wyrostka robaczkowego, to on musi dostać wszystko, co w tej procedurze jest. Jeżeli tego nie dostanie, szpital nie dostanie za to pieniędzy. To nie jest bez kontroli. My, jako powiat, jako samorząd, na pewno nie mamy nad tym kontroli, nad procedurami medycznymi. Ale Narodowy Fundusz ma i udowodnił to nam. I to było bardzo drogie. I myślę, że wszyscy zarządzający szpitalem wiedzą o tym. Nie da się czegoś nie dać pacjentowi, co mu się w tym procesie leczenia należy. Wobec tego chcę obalić te mity tych takich oszczędności nieuzasadnionych, najdelikatniej mówiąc. Ale jeżeli ktoś racjonalnie zarządza i racjonalnie wydaje, jeżeli po zabiegu operacyjnym dobrze wykonanym można pacjenta wypuścić po 2-3 dniach, o czym Państwo wiecie, a można po tym samym zabiegu wypisać po 7 dniach. Ale pieniędzy Narodowy Fundusz da tyle samo. A dlaczego po 7 dniach? Bo są komplikacje. Bo coś się stało, prawda? Bo trzeba podjąć leczenie po tym zabiegu. Nie chcę mówić o sprawach przykrych, dlatego że nam bardzo zależy na tym, żeby Państwa zachęcać do korzystania z tego szpitala. Chcę jeszcze tylko o 2 wskaźnikach powiedzieć. Groziło nam prawie, że zamknięcie oddziału położniczego. Gdzieniegdzie zostaną zamknięte. Wiecie dlaczego? Nie z powodu warunków albo braku personelu. Z tytułu za małej ilości porodów. Byłem na spotkaniu tydzień temu w Słupsku z panem wojewodą. Dzisiaj jest granica 500 porodów w szpitalu minimum. Możesz mieć kontrakt. Jest poniżej, nie ma. Sztum tego kontraktu nie ma już. Nie będzie miał. Ale my byliśmy bardzo blisko tego. Dlatego, że był okres, że pacjentki uciekały z naszego szpitala, bo nie zgadzały się z podejściem niektórych lekarzy. Duża grupa szła do Sztumu, do Grudziądza. Taka jest prawda. Dzisiaj mamy za rok 2015 17% więcej porodów niż rok wcześniej. Co to znaczy? Przyszedł nowy ordynator z Grudziądza. Otworzyły się możliwości też i dla mieszkańców powiatu tszczewskiego. Korzystają z tego. Dzięki Bogu. Ilość hospitalizacji również wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 15%. Dlatego ja bym jakby nie używał twierdzenia, że oni nic nie zrobili. Rzeczywiście w temacie fizycznie inwestycji pobudowania nowego bloku operacyjnego, nowych sal dla chorych, tego nie ma. Ale jeszcze raz mówię, ja gdybym miał wydzierżawić od kogoś kawałek pola i wybudować tam swój dom za moje pieniądze, to bym tego nie zrobił. Bo nie wiem, kiedy właściciel pola powie, dziękuję Ci bardzo za dzierżawę, a dom możesz sobie zabrać. Musicie Państwo ten mechanizm zrozumieć.
Jeszcze raz, dajmy skończyć. Bardzo proszę, pan radny Piskor.
Ja chciałbym tutaj nawiązać do polityki rządu.
Ja nic nie mam z tym wspólnego.
Do polityki rządu, że pacjenta traktowało się jako biznes. Masz pieniądze, przychodzisz, wszystko jest przeliczane. Tu nie chodziło o poratowanie jego zdrowia, żeby on wyszedł i chwalił wszystkich lekarzy i pielęgniarki, tylko ile na nim zarobiliśmy. Narodowy Fundusz Zdrowia, co to jest? To jest czapka taka duża, to tam siedzieli i oni debatowali, ile dać punktów za tą usługę, za tą. A gdzie był pacjent? Gdzie wtedy był pacjent? O pacjencie się nie mówiło, o biznesie. O biznesie ze szpitala. Z tych usług. To tylko biznes. A ja na Kwidyński Szpital nic złego nie powiem.
Dziękuję bardzo.
Moja mama parę razy korzystała. W tym roku ja korzystałem, ale ja korzystam po prostu powypadkowo. I tyle, ile mogli mi pomóc, to mi pomogli. I nie będę na nich narzekał, ale takie przeliczenie wszystko na pieniądze, tyle punktów, tyle za to, tyle za to. Panie starosto, to nie tak. To nie tak. I to się zmieni. To się zmieni, bo nowy minister, nowy rząd podchodzi trochę do tego inaczej. I tak powinno być, że tą czapkę, ten Narodowy Fundusz to powinien zniknąć.
Przedziurawić.
Zniknąć. No bo przecież lekarze, no po co leczyć, jak można być jakimś tam dyrektorem w Narodowym Funduszu i być bardzo dobrym. Ja bym miał do tego tematu tyle, ale jeszcze mam do pana inną sprawę.
Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję, panie Janku. Ja podobnie jak pan jestem samorządowcem i nie mogę odpowiadać za politykę ani tamtego rządu, ani tego rządu. Nie czuję się nawet kompetentny, żeby zabierać w tej sprawie głos. Znam propozycję nowego rządu. Zobaczymy, pożyjemy, czy to będzie dobre, czy niedobre. Wszystko wyjdzie jakby w praniu. Natomiast końcówką pańskiej wypowiedzi pan mnie naprawdę podbudował, że pan i pańska mama korzystacie z usług tego szpitala i to niedawno i jest pan z tego zadowolony. Naprawdę szczerze panu dziękuję. To są pierwsze symptomy, że coś w tym szpitalu jednak się zmienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja może tak kilka słów, ale tylko i wyłącznie od siebie. Ja również brałem udział w pierwszym dniu tego protestu, który był zorganizowany w sali posiedzeń starostwa i chciałbym tu przychylić się do tutaj słów pana radnego Andrzeja Rupiety. Potwierdzam jego słowa i tak jak pan Andrzej Rupieta powiedział, ta spółka EMC, że tak powiem, nie to, że nie zrobiła nic, ale zrobiła zdecydowanie za mało. Te wszystkie oszczędności, które tam powstały, to były tylko i wyłącznie kosztem pracowników. Tych pracowników, tak jak było to pokazane w pierwszym dniu tego protestu, było zdecydowanie za mało. Tam takie przykłady, że na przykład pani, która sprzątała izbę przyjęć za chwilę szła sprzątać blok operacyjny. To jest niedopuszczalne, a takie przypadki również w tym szpitalu były. Tak samo, że tak powiem, sprzęt, który był przerzucany z innych szpitali, która ta firma EMC obsługiwała. Sprzęt praktycznie, który było płacone, tutaj Kwidziński EMC płacił za dzierżawę sprzętu, który przewożony był z innego szpitala, który również obsługiwała firma EMC. Takie przypadki się zdarzały. Teraz pan mówi tutaj o księgowości, która jest, że tak powiem, w siedzibie we Wrocławiu. Znam przypadki, bo wielu moich kolegów pracuje teraz jako ratownicy medyczni. Są problemy z wypłatą teraz, którą otrzymują za swoje usługi. Jest dużo, że tak powiem, jeśli ta księgowość została przeniesiona do Wrocławia, są znaczne opóźnienia w wypłacaniu środków z wynagrodzeń. I takie przypadki są. I tak jak pan radny Andrzej Rupieta powiedział, to nie to, że nie zrobili nic, ale zrobili zdecydowanie za mało. I też mam też takie pytanie, jeśli chodzi o tutaj o ten Kwidziński Szpital. Czy termomodernizację szpitala, która była wykonana tutaj w szpitalu, czy to, że tak powiem, wykonywał powiat, czy to wykonywała firma EMC?
Do pierwszej części pańskiej wypowiedzi, panie przewodniczący, chciałem powiedzieć tak. Ani chyba pan, ani ja nie mamy dowodów na to, że to, co opowiadano na spotkaniach, polega na prawdzie. Wie pan, mnie to tak samo zraziło jak pana, że pani, która pracuje na szorze, idzie sprzątać blok operacyjny. Ja chcę panu powiedzieć, że za organizację tego szoru odpowiada ordynator. I za pracę bloku również ordynator. I ani spółka EMC, ani prezes, ani starosta nie są w stanie tego zmienić. Skoro człowiek, który tam pracuje za bardzo dobre pieniądze, zgadza się na to, to znaczy, że jest bardzo źle, że się tam nie nadaje. Tak samo jak, ja nie chciałem powtarzać tych rzeczy, bo to są przykre, rozmawia ze mną ratownik, kierowca i mówi, że jest zmuszany do wyjazdu niesprawnym samochodem. Ja mówię, czemu pan wyjechał? No, co miałem zrobić? Iść do ordynatora, położyć kluczyki, powiedzieć, że nie pojadę. Nie pojadę, bo zagrażam życiu innych uczestników tego ruchu. A rolą pana ordynatora jest, żeby wyegzekwować od zarządu niezbędny mu sprzęt. Więc proszę nie przerzucać niesprawdzonych rzeczy ani na MC, ani na starostwo. To tyle chciałbym. Nie chcę pana urazić. Broń Boże, tylko odpowiadam na rzeczy zasłyszane, bo ja ich też wiele słyszę. I jeszcze jedno, to o co pan pytał. Termomodernizację obiektu zrobiła spółka Zdrowie. Zresztą musicie państwo jedno zrozumieć, że szpital był w spółce Zdrowie i pomimo sprzedaży udziału nadal jest w spółce Zdrowie. Zmieniła się struktura własnościowa, natomiast nikt nie sprzedał szpitala. Szpital jest własnością spółki Zdrowie. Prawa własnościowe to zupełnie coś innego. Ale rzeczywiście termomodernizacja odbywała się w okresie, jakby na przełomie, to tak było w okresie chyba podpisania przedwstępnej umowy, prace chyba trwały w tym czasie nad termomodernizacją.
Panie starosto, kończąc tutaj może naszą rozmowę, ja nie mam żalu do starostwa, że akurat nie miało, może nie odpowiada tutaj za przypadki, które dzieją się w szpitalu, którą zawiaduje teraz spółka MC, tylko ewentualnie za brak nadzoru nad tym, że takie przypadki mogą, że tak powiem, występują w tym szpitalu jako nadzorca.
Panie przewodniczący, jako właściciel spółki Zdrowie nigdy nie wchodziliśmy w zarządzanie kadrami. Gdybyśmy my próbowali dobierać personel, ordynatorów, dyrektorów tej spółki, to my byśmy musieli wziąć na siebie odpowiedzialność. Ja chcę powiedzieć, że w wyniku tej zmiany własnościowej nie nastąpił jakaś rewolucja, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Ci ludzie, którzy pracowali, jak był to publiczny zakład opieki zdrowotnej, jak była to spółka i dzisiaj jak jest inny udziałowiec, dalej pracują. Chcę powiedzieć, że to są lata, żeby dopracować się dobrej organizacji, szczególnie w szpitalu. Lata są potrzebne.
Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze radny Kopecki.
Panie starosto, ja mam takie pytanie. Na jaki czas jest dana gwarancja, że nie zostanie żaden tam oddział zlikwidowany w szpitalu?
Bezterminowo.
Bezterminowo? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę pan radny Piskor.
Ja bym chciał mieć
temat. Jeśli zakończyliśmy temat szpitala, to zakończyliśmy, tak? Nie ma już więcej pytań. Bardzo proszę pan radny Piskor w kolejnym temacie, jeśli można, panie starosto.
Zostało zlikwidowane przez starostwo urząd zamiejscowy wojewódzki do biuro paszportowe.
Nie.
Jest?
Nie.
Widzę,
nie? Nie, nie ma. Nigdy nie było i nie zostało zlikwidowane.
Chwila. Panie starosto, no ja w Widzynie odbierałem paszport. No to już teraz...
Panie Janku, dobrze, dajmy odpowiedzieć.
Delegatura biura paszportowego była delegaturą wojewody, a nie powiatu.
Tak, to prawda.
Nikt nie zarządza. Dobrze, ale... Nigdy nie mógł podejmować decyzji w tej sprawie. No, w tym sensie panu.
No dobrze, a dlaczego teraz tego biura nie ma zamiejscowego?
Bo tak zdecydował pan wojewoda.
Tak, potwierdzam.
A to znaczy Malbork to co innego, to są Krzyżacy i tam może być.
Panie Janku, ale
nie
może...
Nie dlatego, że są Krzyżacy, tylko w całym województwie pan wojewoda wyznaczył chyba 5, o ile wiem, takich punktów, jakby oddziałów biura paszportowego i po kilka powiatów w jednym oddziale odbiera paszporty. Chcę powiedzieć, mogę panie Janku uprzedzić, jakby robiliśmy i czyniliśmy wiele starań, żeby pan wojewoda zdecydował się tutaj uruchomić. Proponowaliśmy nieodpłatne pomieszczenie, przywóz pracownika, nawet wynagrodzenie dla niego. No niestety nie można. Jest chyba wiele też uwarunkowań technicznych przy tych paszportach biometrycznych. Teraz tam są zupełnie inne wymagania. Naprawdę. No,
nie myśmy
likwidowali.
Panie starosto, nie jesteśmy tak daleko. Nie jesteśmy tak daleko, jak to pan mówi. Skoro było takie biuro, można było tu paszport załatwić, dlaczego ja mam jeździć po Gdańska?
Panie Janku, ale to nie jest gestia starosty.
Nie, starosta ma się właśnie postarać, żeby mieszkańcy mieli, mogli korzystać z tego, co już było. To nie można tak powiedzieć, że my teraz jestem, za chwilę nie będzie szkół, nie będzie tego. No starosta jest, ale starosta jest. Starosta jest i ma to załatwić.
A... Tak jest, panie Janku, jak pan każe, tak ja łażę. Panie Janku, no, no niech pan nie przesadza. No, no niedługo pan mnie zobowiąże do czegoś, co ja w ogóle, do biskupa, żebym uruchomił nową parapię. No, no nie mogę, no. Panie Janku, musimy jedno sobie wyjaśnić. Jesteśmy samorządowcami. Samorząd gminy ma swoje kompetencje, samorząd powiatu ma swoje kompetencje i samorząd województwa swoje. Łączy nas jedno. Działamy na tym samym terenie. Ale nikt nikomu tu nie podlega i ja do wojewody absolutnie, pomimo wielu próśb, wiem, że to jest niemożliwe technicznie. Możemy wystąpić, ale lepiej by było skutecznie, gdyby pan, jako radny gminy, pan by...
No, panie Janku, ale dajmy skończyć, Nie przerywajmy sobie, proszę.
Panie Janku, nie zapowiad, tylko za siebie. Starałem panu się wytłumaczyć, że to nie jest w naszych kompetencjach.
Dziękuję bardzo. Zakończmy tą rozmowę.
Jest w kompetencjach starosty, bo starosta ma dbać o dobro mieszkańców powiatu. A to do tego należy, bo to jest urząd. Urząd, który obsługuje mieszkańców.
No ale nie ten urząd, panie Janku. To jest administracja rządowa. My jesteśmy samorządem. To są dwie różne rzeczy.
Dobrze. Ale agencja modernizacji jest, która...
Też nam nie podlega. Też nam nie podlega.
Ale jest. Ale jest.
Lepiej zorganizowani są jak wojewoda.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ewentualnie jakieś pytania? Bardzo proszę, pani sołtys gminy.
Może tylko w kwestii wyjaśnienia, że rok temu wyrabiałam też sobie paszport i byłam w Gdańsku i pani w Gdańsku powiedziała, że tak samo możemy sobie wyrabiać w Grudziądzu, bo jest taki oddział. Tylko nie wiem, czy jest to rejonizacja. Tego nie wiem, ale można wyrabiać sobie tak samo i w Grudziądzu.
W Malborku chyba.
Ale w Malborku, ale i w Grudziądzu. Mamy bliżej.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, panie Janku, już wszyscy już słyszeli. Dobrze. Dobrze, dziękujemy bardzo. Panie starosto, jeśli można, ja mam takie jeszcze jedno pytanie, może z innej beczki. Dzisiaj będziemy podejmować uchwałę dotyczącą planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Sadlinki. Wiemy, że od 2017 roku starosta będzie odpowiedzialny za komunikację, za organizację komunikacji na terenie całego powiatu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja, jakie są plany starostwa w stosunku do naszej gminy. Czy ten transport będzie realizowany na terenie naszej gminy w... Jak to będzie wyglądało? Czy może są już jakieś plany, jakieś, nie wiem, przemyślenia starostwa co do tego transportu?
Panie przewodniczący, ja muszę przeprosić, bo ja nie jestem przygotowany do tego tematu. Myślę, że dużo więcej na ten temat wie pani wójt, która prowadzi bardzo długo już konsultacje z panem starostą Godzikiem, bo to jest pion jakby pana starosty Godzika. Gdyby pan mnie uprzedził w tym zaproszeniu, że pan by chciał informacji, to ja bym je po prostu sięgnął, przygotował. Natomiast nie uczestniczę w tych spotkaniach. No, mamy ten zakres dość szeroki. Ja tym się bezpośrednio nie zajmuję. Ale na pewno pani wójt wie bardzo dużo, bo spotkań było wiele na ten temat i myślę, że no chyba przy pani...
Nie rozumiem, znaczy chodziło mi tylko o...
Ja nic, nie, ja po prostu nie czuję się na siłę.
Okej, rozumiem.
A nie chcę państwa błąd wprowadzać.
Rozumiem. Znaczy no to jest temat świeży, zarówno dla nas tutaj jako radnych, dopiero ja wczoraj zostało nam to
przekazane. Przepraszam, panie, wiem, że chyba ta ustawa będzie przesunięta, chyba nie tak. Od 2017.
Rozumiem.
Trochę czasu jest.
Dobrze, okej. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do pana starosty? Jeśli nie ma żadnych pytań, bardzo dziękuję panie starosto za dzisiejsze przybycie, za wyczerpującą odpowiedź na nurtujące nas tutaj problemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz bardzo, bardzo ślicznie.
Ja bardzo państwu dziękuję. Ja jestem znany gaduła, także trzeba było mi przerwać. Czasami może za dużo mówiłem, ale spotkanie bardzo miłe. Dziękuję serdecznie. Życzę owocnych obrad, a pani wójt korzystnej uchwały absolutoryjnej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo ślicznie. Przystępujemy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. Interpelacje i zapytania radnych. Kto z pań i panów radnych ma interpelację, zapytanie do pani wójt? Bardzo proszę, pan radny Gutmański.
Panie Wójcie, mam takie pytanie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat rozbudowy straży w Nebrowie Wielkim i daliśmy sobie trochę czasu na jakieś uzgodnienia. Chciałbym się zapytać, na jakim etapie to jest i kiedy ewentualnie będzie realizowana ta inwestycja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ktoś ma? Bardzo proszę, pani Ramza Dudek.
Ja mam, pani wójt, takie pytanie. Była taka, znaczy jest nieruchomość w Olszanicy. Był na nią dwukrotny przetarg i wiem, że od pracownika, że nie została sprzedana. Moje pytanie jest, czy będzie ona przedmiotem kolejnego przetargu? Jeżeli tak, to jakiego, czy ograniczonego, czy nie? I w związku z tym też nasuwa mi się pytanie dotyczące, na jakiej podstawie do ceny sprzedaży został naliczony podatek VAT w wysokości 23%. I w związku z tym w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy o VAT proszę o informację dotyczącą sprzedanych nieruchomości od 1 kwietnia 2013 na terenie gminy Sadlinki, gdzie do ceny został doliczony podatek VAT w wysokości 23%, a nieruchomości te nie objęte były miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bądź nie były na nie wydane decyzje o warunkach zabudowy. Ja złożę to na piśmie i... Tak, przetarg na działkę 408/8 w Olszanicy. Dziękuję. Ale jest tylko zainteresowany i pytam po prostu, czy będzie sprzedana, czy nie. Znaczy, czy będzie przeznaczona i czy będzie kolejny przetarg po prostu organizowany.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś może pytania? Ja mam takie pytanie, panie wójt. Ja chciałbym poznać koszt tego ostatniego festynu w Sadlinkach. Ile to kosztowało, budżet gminy, organizacja tego festynu, jeśli można. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, kolejny punkt naszego posiedzenia to przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Bardzo proszę, panie wójt.
Szanowni Państwo, ostatnia sesja to 19 maj. To był miesiąc wyjątkowy, jeżeli chodzi o spotkania i różne wyjazdy, ale postaram się Państwu tak szybko w skrócie powiedzieć, czego one dotyczyły. Konferencja, zarząd w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To, co wspomniałam na ostatnim naszym spotkaniu, również zarząd dotyczył dwóch, omawialiśmy te programy, które miały wejść dla indywidualnych mieszkańców, jeżeli chodzi o ekologię, o dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o kolektory i fotowoltaikę, więc te programy zostały zawieszone, nie ma na nich pieniędzy, więc mówię tu wszystkim, że ci, którzy dopytywali, że tych programów na dzień dzisiejszy nie będzie. Również brałam udział w spotkaniu w Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji. 28 maja mieliśmy zjazd OSP w Kaniczkach, który był organizowany jest co 5 lat. Chciałam Państwu powiedzieć, że nadal jeżeli chodzi o zarząd, a funkcje najważniejsze to prezesa zarządu gminnego, dalej jest pan, został pan Jerzy Gmaj, a komendantem, którego ja również jako z wyboru został przez strażaków wybrany, ale powierzenie może być lub nie przez wójta. Ja również powierzyłam panu Sławomirowi Berentowi na dalszą kadencję pełnienia funkcji komendanta gminnego. 30 maja w Kwidzynie była sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dotyczyła właściwie spraw pracodawców, rynku pracy. Następne to spotkanie przedstawicieli Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. Rokroczne spotkanie, zgromadzenie wspólników ZUO w Gilwie Małej, również walne jak co roku. Uczestniczyłam również w ogólnopolskiej debacie z oświatowej w Warszawie, gdzie pani minister Zalewska opowiadała nam tyle, co była w stanie i tyle, co mogła do czasu ogłoszenia planu oświatowego i jak ta oświata będzie wyglądała, będzie ogłoszone 27 czerwca. Czekamy bardzo, jak będzie wyglądała nasza edukacja, szczególnie w szkole, w zespołach szkół. Więc myślę, że ci, co się interesują, będą wiedzieć wcześniej, ci, co ewentualnie będą czekać na informacje, otrzymają Państwo po wakacjach. Również sobota, niedziela to targi w Agrotargi w Lubaniu, rokroczne spotkanie z 9 czerwca. Wiecie, że Państwo, że był u nas Pan Prezydent, więc samorządowcy również spotkali się z Panem Prezydentem. Krótko uczestniczyła Pani Brygida Formella w tym spotkaniu. I w sobotę 12 czerwca mieliśmy również uroczystość 20-lecia kapłaństwa naszego księdza Bogdana Sokołowskiego. W niedzielę 12 czerwca Dzień Samorządu Terytorialnego. Rokrocznie ostatnio spotykamy się w Oliwie. Uroczyste podpisanie umowy dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 207. Rozpoczyna się budowa, modernizacja tej linii, o której mówiłam Państwu w zeszłym roku. 14 czerwca to uroczysta akademia z okazji 70-lecia szkoły. Wiele osób również z Państwa było na tej akademii, więc tutaj te uroczystości były podsumowujące. Właściwie to były w sobotę. Tutaj był taki piknik organizowany przez szkołę, ale główne uroczystości to właśnie ta akademia, które uroczystości również były różne w ciągu roku szkolnego. Często były również na naszej stronie informacje, ale także na stronie naszej szkoły podstawowej w Sadlinkach imienia Henryka Sienkiewicza. Mieliście Państwo możliwość zorganizowałam takie spotkanie z prezesem, zresztą podpisujemy, dzisiaj Państwo podejmują uchwałę dotyczące właśnie porozumienia z miastem Gdańsk na temat spalarni i była komisja z panem prezesem Zenonem Kośmińskim, prezesem Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilbie Małej. Te wątpliwości czy pytania, które można było odpowiedzieć, można było zadać. Byłam również na szkoleniu dwudniowym z Urzędu Pracy i obecny festyn 18 czerwca połączony z jubileuszem 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, jeżeli chodzi o dwie jednostki 70-lecie miały, czyli Sadlinki i Nebrowo Wielkie, a dwie jednostki Bronisławowo i Olszanica 65-lecie. Również zakończenie, spotkanie miałam zakończenie z seniorami w klubie Wspólnia w niedzielę. Bardzo dobre lokata, 7 miejsce. Pan prezes bardzo zadowolony. Myślę, że ci, co interesują się Spójnią, doceniają wysoki wynik, bo początki były słabsze. 20 czerwca Państwo również mieli okazję spotkać się z zaproszonym gościem, który robił, przygotowywał nam plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Sadlinki. I te wątpliwości, które tutaj przed chwilą jakby pytania, można, plan transportowy powiatowy jest od dawna na stronie internetowej powiatu. Nasz plan był negocjowany, był konsultowany, był wystawiony do społecznych konsultacji również przez długi okres czasu. Nie mam tutaj daty, ale na stronie internetowej była informacja, więc wszystkie wątpliwości bieżące można było sobie na bieżąco jakby zadawać pytania. No i dzisiaj jeszcze walne zgromadzenie członków rozwoju powiatu kwidzyńskiego, również piknik integracyjny w Okrągłej Łące, w środowiskowym domu w Okrągłej Łące. To takie najważniejsze kwestie z tego miesięcznego miesięcznej relacji między sesjami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo ślicznie. Kolejny punkt to wręczenie pani Marioli Strzelczyk, dyrektorowi zespołu szkół w Nebrowie Wielkim oraz panu Andrzejowi Rupiecie, dyrektorowi zespołu szkół w Sadlinkach, certyfikatów i zaświadczeń z ukończenia Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji w Gdańsku. Bardzo proszę, zapraszam panią dyrektor, pana dyrektora tutaj do nas.
Może jeszcze chwileczkę, jeżeli pani...
Bardzo proszę, pani wójt.
Pewnie. Szanowni państwo, wytypowałam dwóch dyrektorów z dwóch szkół z naszego terenu, bo tylko taka była możliwość szkół, a nie przedszkoli, nie biblioteki. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku prowadziło drugą edycję liderów takiego szkolenia, właściwie rocznego przygotowania edukacji na temat jak być liderem. Może to nie jest tak, że można się tego nauczyć, trzeba po prostu nim być. Ale jest to kwestia pewnej osobowości danych ludzi. Uważam, że aby postawiać sobie poprzeczki, wymagać od dyrektorów, od samej siebie, trzeba się edukować, trzeba po prostu cały czas myśleć o innych, jak zarządzać gminą, jak zarządzać szkołą, żeby to zarządzanie było efektywne. Lider to nie jest coś, co się nabywa w krótkim, trwałym procesie nauczania. Mówi się, że lider, jeżeli chodzi o formalne traktowanie lidera, no to każdy dyrektor mówi się, że powinien być liderem. Ale trzeba też sobie zdawać sprawę, że lider to jest taka osoba, która, żeby być liderem, żeby nazywać kogoś liderem, też trzeba mieć autorytet, który się wypracowuje często latami. Latami, długimi latami, albo się ten autorytet i tym liderem jest, albo po prostu się go nie ma. Ja myślę, że tych dwóch dyrektorów, których wytypowałam, zostali przyjęci, bo weryfikacja była. Centrum edukowało do tej pory 40 ponad liderów i chyba ta edycja na razie się skończy. Jeżeli chodzi o całe województwo, mamy dyrektorów ponad chyba 2000, 2500. Więc sami możemy sobie zdawać sprawę, jaki to jest odnośnik. Bardzo się cieszę, że skończyli. Że byli wytrwałymi uczniami przez rok, jeździli na spotkania i tej edukacji nigdy nie za wiele i cieszę się bardzo, że dzisiaj mam tych liderów i mogę im wręczyć certyfikat Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji, życząc im, cóż, dobrej współpracy, ale współpracy ze mną, ale też współpracy z wszystkimi, z całą załogą, którą tworzą, czyli z nauczycielami, z rodzicami, bo ta współpraca, umiejętność obecnie w tak trudnym czasie zmian tak szybkich, społeczno-oświatowych, politycznych, gdzie każdy wymaga i następują bardzo szybkie zmiany. Myślę, że znalezienie swojego miejsca dla naszych dzieci i żeby osiągnąć jeszcze dobre wyniki, a dobre wyniki to nie tylko te, które dostają jakby czasami na papierze, tylko te, które tak naprawdę są w głowach i w rozumie tych dzieci. Więc ta współpraca wszystkich stron jest bardzo potrzebna i ja czuję, że ona taka jest. Zresztą cały czas o tym mówimy, cały czas chcemy stać się lepszymi, gdyż nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. Więc przed nami ciężka praca, a wam życzę wytrwałości i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i bardzo proszę. Dyrektor.
Bardzo dziękuję.
Mnie również.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Pozwólcie, szanowni państwo, że same miłe rzeczy będę mówił w imieniu pani dyrektor Marioli Strzelczyk i władz. Chciałbym serdecznie podziękować pani wójt Elżbiecie Krajewskiej za wytypowanie nas do Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji, ale muszę powiedzieć, że weryfikacja była dość intensywna, bo tak jak pani wójt przed chwilą powiedziała, 2,5 tysiąca dyrektorów, a jednak można i czujemy się tymi liderami, ale tak naprawdę będzie na nas spoczywać wielkie zadanie, ponieważ są wielkie oczekiwania, szczególnie Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Edukacji pana dyrektora Krawca, żebyśmy tworzyli taką sieć liderów, sieć nie tylko dyrektorów na terenie województwa pomorskiego, ale również sieć liderów nauczycieli, którzy będą podnosić i kształcić i podnosić ten system edukacji w naszym województwie. I dlatego też serdecznie dziękuję pani wójt za zaufanie i chcieliśmy za chwilę wręczyć te skromne kwiaty, ale jednocześnie, jak jestem już przy głosie, to chciałbym serdecznie państwu podziękować wszystkim za udział w naszym jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej w Sadlinkach, ze względu na to, że 14 czerwca był ten dzień szczególny, który kończył tą całoroczną pracę w roku szkolnym 2015-2016. Za to wszystko serdecznie dziękuję państwu, serdecznie dziękuję pani Elżbiecie Krajewskiej, która nas wspierała przez cały rok w tych cennych inicjatywach. Było ich wiele. Nie chciałbym tutaj o wszystkich mówić. Jeżeli państwo są zainteresowani, to zachęcam do poczytania monografii, do poczytania różnych informacji na stronie naszej internetowej, żeby przybliżyć sobie, bo wielu z państwa też to absolwenci szkoły podstawowej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo. My również tutaj w imieniu Rady również życzę państwu dyrektorom kolejnych sukcesów. Wszystkiego, wszystkiego dobrego na kolejne lata pracy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do kolejnego punktu naszego posiedzenia, a więc przedstawienie sprawozdań i informacji towarzyszących udzieleniu absolutorium wójtowi gminy za 2015 rok. Pierwszy podpunkt to sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Bardzo proszę, pani wójt.
Szanowni państwo, to sprawozdanie, jeżeli jest przygotowane, staram się, żeby ono było jak najkrótsze, gdyż państwo macie jakby sprawozdanie na kolejnej sesji z budżetu gminy. Jest to sprawozdanie z tego, co państwo rok wcześniej ustalacie, czyli z budżetu. I chciałam pokrótce, tyle co będę mogła pokrótce powiedzieć, że budżet gminy na 2015 rok został uchwalony uchwałą w dniu 23 grudnia 2014 roku. Dochody zostały ustalone w wysokości 16 739 295 zł, w tym 16 699 295. To dochody bieżące, 70 tysięcy to dochody majątkowe, natomiast wydatki zostały ustalone w wysokości 18 365 984 zł. Ponadto ustalono, że deficyt budżetu gminy w wysokości 1 626 689 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym. Ustalono przychody budżetu na 2015 rok na kwotę 2,5 miliona złotych, a rozchody budżetu na 2015 rok ustalono na kwotę 873 311 zł. Natomiast wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym 2015 w kwocie 92 tysięcy złotych. W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 119,5 tysiąca złotych oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33 500 zł. Rada Gminy Sadlinki na wniosek wójta dokonała w ciągu roku 6 zmian wyżej wymienionej uchwały budżetowej. To było na koniec marca, 27 kwietnia, w czerwcu, we wrześniu, w listopadzie i 29 grudnia. Wójt dokonał w drodze zarządzeń 9 zmian w budżecie, w tym na podstawie kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych dokonał zmian dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Sadlinki zawartego w uchwale budżetowej, polegających na przesunięciu środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Rada Gminy Sadlinki na wniosek wójta dokonała również w ciągu 2015 roku dokonała jednej zmiany uchwały Rady Gminy Sadlinki w grudniu 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020. Pierwszą uchwałę z czerwca wójt w drodze zarządzenia dokonał jednej zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Sadlinki na lata 2015-2020. Zarządzeniem numer 2 z 2 stycznia 2015 roku. Nie wiem, no dobrze, może Państwu to przeczytam też. Na zmiany w budżecie miały między innymi wpływ otrzymane środki, czyli dotacje, które otrzymaliśmy w zeszłym roku z budżetu państwa, które są środkami dodatkowymi z unijnymi. To było rozliczenie z świetlicy w Kaniczkach 69 491 zł, remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w miejscowości Sadlinki, zadanie realizowane w 2014 roku, to jest 31 989. Dotacja na realizację zadania z udziałem środków unijnych na budowę wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami w miejscowości Okrągła Łąka. To był ponad 1 065 690 zł. Boisko, rozliczenie boiska w Olszanicy 43 971 zł. Modernizacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, umowa z województwem pomorskim 139 160. Dotacja z Urzędu Miasta w ramach Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków unijnych za ulotki śmieciowe, to jest kwota 2769. Dofinansowanie zadania usuwania wyrobów zawierających azbest 10 597. Dotacja na wyprawkę szkolną 3971. Dotacja na pomoc materialną dla uczniów 79 472. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zwrot części podatku akcyzowego 258 529,67 zł. Tomik poezji dofinansowany również ze środków unijnych. Wszystko nam bliskie, co nas otacza. 9121, dotacja na realizację zadania z udziałem środków unijnych pod nazwą Święto Powideł Nebrowskich 12153, gdzie ogólna kwota w zeszłym roku pozyskanych pieniędzy to jest 1 726 916 zł. Ogólna dochody gminy na rok 2015 wynosiły według planu 18 634 976 zł.
natomiast wykonane zostały w kwocie 18 686 602 zł, czyli w 100%,28%. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na planowaną kwotę 2 648 481 zł zostały wykonane w kwocie 2 636 401, co stanowi 99,54% planu. Subwencja na planowaną kwotę 9 158 138 zł zostały wykonane w 100%. W dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych, od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej na planowane 3 903 816 zł wykonano kwotę 4 020 227, co stanowi sumę 102,98%. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na planowaną kwotę 772 tysiące został wykonany na kwotę 851 89 tysięcy, co stanowi 110% i 24 setne. Podatek rolny osoby fizycznej prawne na plan 867 wykonany został na kwotę 853 700, co stanowi 98,40%. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowaną kwotę 1 901 916 wykonano w sumie 1 918 418 tysięcy, co stanowi 100,87%. Wpływy z opłat tytułu gospodarowania odpadami na planowaną kwotę 550 tysięcy wykonano w kwocie 474 321, co stanowi 86,24%. Ja tu zaraz wyjaśnię, że ta suma jest mniejsza, gdyż po Urzędzie Skarbowym, który zaczął jakby wykonywać za nas sprawę postępowań administracyjnych, niestety ten wskaźnik spadł. My odzyskiwaliśmy właściwie kwotę płatności dla nas w gospodarce odpadami wynosiły przeszło 92-93%. Jak przyjął to Urząd Skarbowy, niestety ta skuteczność jakby zbierania pieniędzy spadła. Czyli no, gmina jest zawsze chyba bardziej skuteczna niż inne urzędy. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na planowaną kwotę 15 tysięcy wykonano w wysokości 20 717, to stanowi 138,11%. Podatek dochodowy od osób prawnych na planowaną kwotę 6 tysięcy wykonano w wysokości 3599, co stanowi 60% całości. Podatek leśny z 95,700 tysięcy wykonano w 104 na kwotę 104,823, co stanowi 109,53%. Podatek od środków transportowych na planowaną kwotę 59,600 wykonano w wysokości 74,074, co stanowi 124,29%. Wpływy z opłat na zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na planowaną kwotę 67 tysięcy wykonano w wysokości 69 tysięcy. To jest 103,10%. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych na planowaną kwotę 100 tysięcy wykonano w wysokości 107 164, co stanowi 107,16%. Zaległości podatkowe oraz zaległości związane z najmem dzierżawą składników majątkowych wraz z odsetkami wynoszą 335 tysięcy 229 tysięcy, co stanowi 27,86% ogółu zaległości. Największe zaległości występują z tytułu gospodarowania odpadami. To jest zaległość, zresztą tu będę zaraz czytać, 66 349 tysięcy. Z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych 43 392. Podatku od nieruchomości 83 954 tysiące. Podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych 58 563.
zaległości wynikające z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 868 185 tysięcy złotych. Wchodzą to ogólne w zależności, w zaległości gminne, jednak są to o zaległości niezależne od gminy, zlecone od zadania jako rządowe. Zaległości z tytułu gospodarowania odpadami narastające od 2013 roku do 2015 wynoszą 66 349 zł. Co kwartał wystawione są upomnienia dla dłużników. Po upływie terminu zapłaty wystawione są tytuły wykonawcze, które kierowane są do Urzędu Skarbowego. W 2015 roku skuteczność windykacji dłużników wyniosła średnio 93%. W 2000 Urząd Skarbowy umorzył 24 postępowania egzekucyjne, co świadczy o niskiej skuteczności windykacji. Jednakże wobec pozostałych dłużników prowadzone są postępowania, jednak one są jakby nieskuteczne i nie ściągamy tyle pieniędzy, co dłużnicy są nam winni. Sukcesywnie były wysyłane upomnienia do dłużników, a w przypadku braku reakcji na upomnienie wystawiono tytuły wykonawcze, przekazując je do właściwych urzędów skarbowych. W ciągu roku 2015 wystawiono 1293 upomnienia. To jest tylko część, słuchajcie Państwo, bo to są jeszcze, wystawiamy do tego tytuły wykonawcze. I gdyby policzył nawet same tutaj, jeżeli ile wydajemy, jakie koszty są ponoszone przez gminę, bo 6,20 kosztuje list jednorazowy polecony ze zwrotką. Koszty są niebywałe tych postępowań, które są prowadzone. Więc wystawiono 1293 upomnienia dotyczące zadłużenia zobowiązań podatkowych oraz 350 tytułów wykonawczych i to pokazuje ogromną pracę moich pracowników. Na to zobowiązanie na kwotę 52 287 zł. Do końca 2015 roku na wnioski podatników udzielono umorzeń należności podatkowych ogółem na kwotę 40 271 zł, jak również odroczenia w wysokości 20 312 zł. Tam było wymarznięcie, jak Państwo pamiętacie, i różne takie sytuacje, gdzie podejmuje się takie decyzje. Podsumowując, należy stwierdzić, że zaległości świadczą jak zwykle o grupie osób, które mają trudną sytuację finansową. Grupa też jest czasami nieuchwytna. Ludzie podają inne miejsce zamieszkania niż mieszkają, czyli inne adresy, inne konta. Bardzo trudno, po prostu uciekają od czasami od komornika czy od tytułów wykonawczych właśnie, gdzie są tytuły prowadzone. Prowadzone są wszystkie możliwe próby wyegzekwowania zaległości należności, jednakże niektóre zobowiązania wobec gminy są nieściągalne. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do ogólnego budżetu przedstawia się następująco. Rolnictwo i łowiectwo to 16%. Transport i łączność to była kwota rolnictwo i łowiectwo 2 779 314 zł, to jest te 16% i 0,7. Transport i łączność 390 723 to 2%, 26% w stosunku do budżetu. Gospodarka mieszkaniowa 604 334 to 3,5%. Działalność usługowa 33 385 to 0,20%. Administracja to 2 245 12,99%. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa 30 266 to jest 0,18%. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to jest procent 1,03%, 177 304. Obsługa długu publicznego 105 624 to 0,61%. Oświata 6 429 346 to 37,18%. procent, ochrona zdrowia 65 428, to 0,38. Pomoc społeczna 3 132 117 zł, to 18% i 18,11%. Edukacja, opieka wychowawcza, edukacyjna opieka wychowawcza to 291 831,69. Gospodarka mieszkaniowa, komunalna, ochrona środowiska 793 135 459. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 151 010, to jest 0,88. Kultura fizyczna i sport 64 967, to jest 0,38%. Może teraz tak działami: rolnictwo i łowiectwo plan 2 877 482, wykonanie 2 779. Środki z tego działu zostały odprowadzone na składki Pomorskiej Izby Rolniczej, 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. To jest wysokość 17 825 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano między innymi remonty i naprawy przepustów, to jest 44 544. Energia elektryczna, to co Państwo będziemy rozmawiać, i oczyszczania ścieków 75 346 zł. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie i szamba 46 999, 13 sztuk w zeszłym roku. Wydatki za zwrot podatku akcyzowego dla rolników 258 529. Budowa wodociągu Karpiny-Sadlinki, to są realizowane z udziałem środków unijnych 1 888 641. Modernizacja ulicy Polnej 362 774. To są takie też i drobniejsze, może wykonanie wodociągu w Nebrowie Małym 36 607. W dziale tym przeprowadzono inwestycje polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni spłyt drogowych JUMP na ulicy Polnej, to jest 980 metrów, szerokości 4 metrów. Budowie wodociągu wiejskiego, sieć rozdzielcza, mieliśmy tam problemy z ciśnieniem. Wraz z przyłączami w miejscowości Okrągła Łąka Rusinowo, to jest ten wodociąg, o którym mówiłam. A o tym z tą siecią i naprawą wodociągu w Nebrowie Małym, to była właśnie ta niskie ciśnienie i dlatego ta naprawa musiała być jakby zrobiona. Już od kilku lat jakby czekała na naprawę tej części wodociągu, który przebiega w Nebrowie Małym. Transport i łączność, plan 441 969, wykonanie 390 723. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano remont dróg gminnych, zakup znaków drogowych, całoroczne utrzymanie dróg, konserwacja przystanków autobusowych 284 847, wznowienie granic dróg, mapy do celów projektowych, to jest 10 500, budowa miejsc postojowych przy ulicy Kwidzyńskiej w Sadlinkach 30 tysięcy, projekt drogi Nebrowo Małe 3400, to jest mała kwota. Gospodarka mieszkaniowa, plan 722 642, wykonanie 604 334. Środki z tego działu wydatkowano przede wszystkim na wywóz śmieci, nieczystości, energia elektryczna, wszystkie sprawy związane z utrzymaniem budynków oraz operaty szacunkowe, kosztorysy remontowe, wyceny nieruchomości oraz wypisy z ksiąg wieczystych. Między innymi wykonano następujące remonty i zakupy: utrzymanie, remonty doposażenia, przeglądy budynków komunalnych 208 193, przeglądy placu zabaw prawie 7 000, piłkochwyt na kółeczku 5 500, zakup tablic informacyjnych z numerami posesji na terenie gminy 58 962 zł. Remont świetlicy w Kaniczkach, zadanie realizowane z udziałem środków unijnych 127 353 zł. wykup budynku pod świetlicę w Sańkach 110 tysięcy. Remont świetlicy w Glinie, zmieniliśmy tam posadzkę 24 tysiące. W 2015 roku wymontowano, doposażono obiekt świetlicy w miejscowości Kaniczki. Z odnowy i rozwoju wsi otrzymaliśmy dofinansowanie. W ramach projektu przeprowadzono szereg prac remontowych świetlic polegających na robotach rozbiórkowych, wykończeniowych, instalacji sanitarnej, remontu dachu na budynku, pokrycie blachą. Ponadto zakupiono nowe wyposażenie do budynku świetlicy, jak meble kuchenne, zmywarka, płyty gazowe, butle gazowe. To wszystko było z dofinansowania unijnego. Tak, piłkochwytno, to już Państwo czytałam, że to są środki, to były bieżące i działalność usługowa. Plan 40 tysięcy, wykonanie 33 385. Środki w tym dziale wydatkowano głównie na opracowania urbanistyczne projektantów projektów decyzji o warunkach zabudowy, dokumentację geodezyjną oraz wypisy z rejestru gruntów i wykonanie map. Podziały geodezyjne w zeszłym roku, wypisy z rejestru gruntów kosztowały nas 8235. Wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, licząc, że ich jest około 80-25150. Administracja publiczna. Plan 2441153. Wykonanie 2245. 223. Ale to nie są tylko płace pracowników. Tam są również płacone wiele rzeczy, które płacimy na utrzymanie bieżące biura urzędu, jak przesyłki pocztowe, telefoniczne, zakup energii elektrycznej, materiały biurowe, prenumeraty, naprawa i konserwację sprzętu komputerowego. Ze środków tych również wydatkowane jest wydatki związane z pracą Rady Gminy oraz diety sołtysów. Wydatkowano również środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wysokości otrzymanej dotacji. Dodatkowo wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na zakup mebli i wyposażenie biur w Urzędzie Gminy oraz na drobne remonty. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli Ochrony Państwa, to plan 30 316, prawie w całości został wykonany. Środki w tym dziale wydatkowane zostały na uzupełnienie list wyborców, wybory do Sejmu, Senatu, wybory prezydenckie. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 207 500, wykonanie 177 304. W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie 5 ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Sadlinki i wynagrodzenia za akcje pożarnicze, szkolenia, ubezpieczenia oraz badania członków OSP to 78 000. Naprawy, remonty sprzętu przeciwpożarowego, opał, woda, wywóz nieczystości prawie 40 tysięcy, 39 tysięcy. Zakup sprzętu przeciwpożarowego, materiały do konserwacji i napraw 35 594 i dotacja dla OSP Sadlinki tam w kwocie 12 tysięcy. Obsługa długu publicznego. W tym dziale poniesione na odsetki, wydatki w tym dziale poniesione na odsetki od uruchomionych obligacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 68 874 oraz na prowizję od obligacji 38 750. Oświata to plan 6 816 619, wykonanie 6 721 177. Na realizację zadania w zakresie oświaty, wychowania, edukacji, opieki wychowawczej wydatkowano kwotę w ramach subwencji oświatowej 5 430 000. Środki te zostały wykorzystane głównie na płace dla nauczycieli, pracowników, obsługi administracji oraz pochodnych od płac, dowóz dzieci do placówek oświatowych, szkół specjalnych, Kwidzynie, do Orewu w Okrągłej Łące, środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i które zostały oczywiście przeznaczone na dopłatę doczesnego za studia, kursy kwalifikacyjne, doskonalące szkolenia, seminaria, warsztaty metodyczne. Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w działach przedszkolnych przy szkole podstawowym i przedszkolu wydatkowano kwotę 215 945 zł. W roku szkolnym 2015-16 z rządowego programu pomocy uczniom wyprawka szkolna skorzystało 17 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 3971 zł. Dofinansowano zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, uczniom klas trzecich szkoły podstawowej oraz uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. W 2015 roku z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały i ćwiczenia dla klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum łącznie wydatkowano kwotę 38 913 zł. O charakterze pomocy materialnej od kwietnia do czerwca skorzystało 125 uczniów na łączną kwotę 53 702 zł. W okresie od września do grudnia 2015 roku z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sadinki skorzystało 109 uczniów na łączną kwotę 45 638 zł. W ogóle kwota wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych to kwota 99 340 zł, z czego 80% to oczywiście dotacja, kiedyś w 100%, dzisiaj w 80% z Urzędu Wojewódzkiego, pozostała część to pokrywa ze środków własnych gmina. Ochrona zdrowia, plan 67 tysięcy, wykonanie 65 425. To są środki ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i realizacja tych zadań szczegółowa wykonania tych zadań stanowi odrębne sprawozdanie roczne, które Państwo otrzymujecie. Pomoc społeczna to 3 160 358 zł, wykonanie 3 132. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sańkach realizuje zadania pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym ze środków własnych, ze środków budżetu państwa w 2015 roku zrealizowano zadania, między innymi zasiłki, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, dożywianie, opiekuńcze, usługi, pobyt w DPS-ach oraz w rodzinach zastępczych. To kwota 2 442 843 zł. Dotacja dla Fundacji na Ośrodek Wsparcia 213 535. Wynagrodzenia to 413 139, artykuły biurowe, sprzęt 27 tysięcy. Gospodarka komunalna to i ochrona środowiska, plan 932 101, wykonanie 793 135. W tym dziale zrealizowano następujące zadania, między innymi, oczywiście wszystko mówię między innymi, pomoc finansowa dla miasta Kwidzyna, jeszcze spłacamy Gilwę 28 889, wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami to kwota 438 642, no i potem wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych to jest 54 373, odłów bezdomnych psów, odbiór padniętej zwierzyny, opieka na dokarmianie kotów. To jest kwota 64 654 zł. Oświetlenie ulic, konserwacja 178 259 tysięcy. Dofinansowanie do usuwania azbestu opracowanie oraz projektu programu usuwania azbestu to kwota 18 tysięcy. No, ochrona i pielęgnacja drzew pod ochroną to 9520, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 183727, wykonanie 151 tysięcy. W dziale tym sfinansowano dotacje dla biblioteki publicznej 111 tysięcy złotych, dla fundacji w kwocie 10 tysięcy złotych oraz na organizację festynów i imprez kulturalnych 29 948. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom gminy Sadlinki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, promocyjnych, a także kultywowania miejscowych tradycji poprzez zorganizowanie imprezy kulturalno-promocyjnej. Kultura fizyczna to plan 85 tysięcy, wykonanie 64 967. W dziale tym zrealizowano następujące zadania. Dotacje dla Stowarzyszenia Spójna 35, pompa na boisku sportowym w Sękach 20 prawie 2 tysiące, zakup piasku na glinę 2613, utrzymanie obiektów sportowych 5388. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przyjęty został przez Radę Gminy w Sękach uchwałą z 21 października. I tam jest oczywiście w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sadlinki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku został ogłoszony jeden konkurs. Konkurs dotyczył realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu. Został on ogłoszony w oparciu o uchwałę Rady Gminy Sadlinki z 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu. Zgodnie z procedurą konkursową i do konkursu ogłoszonego w styczniu przystąpił jeden podmiot pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z procedurą konkursową została złożona i zweryfikowana oferta. To było dla klubu piłkarskiego, ta dotacja klubu Spójnia Sadlinki, gdzie dotacja, jak wcześniej wspomniałam, wynosiła 35 tysięcy złotych. Jeszcze był konkurs w 2015 roku ogłoszony na realizację zadań w zakresie kultury, działaj lokalnie, inspirowanie, rozwijanie i wspieranie organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego. I w wyniku rozstrzygnięcia konkursu realizację zadania zlecono Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt z siedzibą w Kwidzynie. Na wsparcie zadania została przyznana dotacja w wysokości 10 tysięcy złotych. Koszt całkowity zadania wyniósł 20 tysięcy złotych. Zadanie było realizowane od 1 lipca do 30 września. Były jeszcze takie grantobiorcy, aktywizowali działania kulturalne na terenie gminy Sadlinki, działając na rzecz integracji mieszkańców gminy Sadlinki oraz dostarczając uczestnikom, odbiorcom niezapomnianych wrażeń. Wszystkie zamierzone cele pozwoliły wzbogacić ofertę kulturalną. Dofinansowane następujące projekty: Święto Powideł Nebrowskich, Dbam o siebie, czuję się piękna, Tęczowa Sobota, Smacznie Zdrowo jak u mamy. W 2015 roku kontynuowano zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie na terenie gminy Sadlinki Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych w latach 15-16, które w wyniku ogłoszonego konkursu powierzone zostało do realizacji Fundacji Wspierania Społeczności Lokalnej Sapere Aude z siedzibą w Okrągłej Łące. Ten koszt tego zadania wyniósł w 2015 roku 215 953 zł. Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi obejmowała m.in. formy takie jak wzajemne informowanie o planowanych działach, współdziałanie z pozyskiwaniem środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy i umożliwienie konsultacji merytorycznej przed złożeniem oferty konkursowej przez organizację.
Dziękuję bardzo. To tak w skrócie.
Dziękuję bardzo, pani wójt. Następnie sprawozdanie finansowe gminy. Informacja o stanie mienia komunalnego to została przedstawiona, chyba że pani skarbnik jeszcze. Tak jest. Dziękuję bardzo. Zostało to przedstawione zgodnie z okresem składania tych sprawozdań. Następnie bardzo proszę o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sadlinki za 2015 rok. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Uchwała nr 062 łamane na G na 264 łamane na R łamane na 4 łamane na 2016 rok składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sadlinki za 2015 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach Józef Orłowski przewodniczący, Elżbieta Kuzyniak członek, Lucjan Długosz członek opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Uzasadnienie. W dniu 30 marca 2016 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Sprawozdanie przedłożono w układzie tabelarycznym i opisowym. W części tabelarycznej przedstawiono realizację dochodów i wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej, podając kwoty planu i wykonania oraz wskaźnik wykonań planu, a w dochodach także według źródeł wraz ze wskaźnikiem należności, zaległości i nadpłat. Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 18 634 977 zł wykonanie wyniosło 18 686 603 zł, co stanowi 100,3% planu. Na dochody osiągnięte w 2015 roku składają się głównie transfery z budżetu państwa. Największe to część oświatowa subwencji ogólnej 29,1%, część wyrównawcza 19,9%, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 14,1% oraz udziały w dochodach podatkach dochodowych 10,3%. W 2015 roku uzyskano kwotę 2 636 402 z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2015 roku udział dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w ogólnej kwocie dochodów wyniósł 12,7%, przy czym największą ich część stanowiły podatek od nieruchomości i podatek rolny. Kwota zaległości ogółem z tytułu podatków i różnych opłat uległa zmniejszeniu w porównaniu z 2014 rokiem o 2,82% i wyniosła 1 128 613 zł. Największe zaległości występują w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości. Jak wynika z przedstawionego sprawozdania, wydatki budżetowe zrealizowane w wysokości 17 294 013 zł, na plan 18 261 666 zł, co stanowi 94,7%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 14 209 498 zł, co stanowi 82% wydatków ogółem. Na zadania inwestycyjne kwotę 3 084 515 zł, to jest 18% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu stanowiły 2,7% ogółu wydatków, w tym 0,6% to dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a 1,5% dotacje na zadania zlecone jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Przedstawiono także przychody i rozchody budżetu. Na koniec 2015 roku w gminie wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 392 590 zł na plan 373 311 zł. Przychody budżetu wyniosły 2 091 039 zł, a rozchody 873 311 zł. Z tego 800 tysięcy to rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych. Zobowiązania budżetu na koniec 2015 roku wyniosły 3 136 149 zł, liczone w relacji do dochodów stanowiły 16,78%. Na koniec 2015 roku w gminie wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 3 027 584 zł, świadcząca o przestrzeganiu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych w realizacji budżetu. W części opisowej przedstawiono realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, podając kwoty planu i wykonania oraz wykonanie w podziale na rodzaje wydatków. Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego spełnia wymogi zawarte w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Porównanie kwot ujętych w sprawozdaniu z wielkościami wynikającymi z przedłożonej tutejszej Izbie Sprawozdawczości nie wykazało różnic. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie możliwość oceny wykonania budżetu i spełnia wymagania ustawowe. Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdania budżetowe, skład orzekający stwierdza, że zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami. Biorąc powyższe pod uwagę, należało postanowić jak w sentencji.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Majsak.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sadlinkach w sprawie udzielenia wójtowi gminy w Sadlinkach absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2015 roku. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Sadlinkach po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadlinki za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 62/G/264/R/4/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku. Informacji o stanie mienia komunalnego, sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach w 2015 roku. Na posiedzeniach w dniach 9 i 13 maja dokonała oceny wykonania budżetu gminy w roku 2015 i postanowiła pozytywnie zaopiniować realizację budżetu gminy w 2015 roku. Złożyć wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sadlinki.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Bardzo proszę panią przewodniczącą.
Uchwała nr 92/G/264/A/4/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Sadlinki. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach: Józef Orłowski, przewodniczący, Elżbieta Kuzyniak, członek, Lucjan Długosz, członek. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki o udzielenie absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Uzasadnienie. W dniu 17 maja 2016 roku wpłynęła do tutejszej Izby uchwała nr 1/5/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, w której Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sadlinki zawarła wniosek Komisji o udzielenie absolutorium wójtowi gminy wraz z uzasadnieniem Komisji i protokołem. Na podstawie powyższych dokumentów skład orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady Gminy o udzielenie wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Z przesłanych dokumentów wynika, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i dokonała oceny wykonania budżetu na podstawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedmiotowym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego, uchwał Rady Gminy Sadlinki i zarządzeń wójta Sadlinki podjętych w trakcie roku budżetowego. Komisja Rewizyjna na podstawie powyższego stwierdziła, że gmina osiągnęła dochody w wysokości 18 686 603 zł, to jest 103% planu, a wydatki zrealizowano w wysokości 17 294 013 zł, to jest 94,7% planu. Komisja Rewizyjna, biorąc pod uwagę analizę powyższych dokumentów i zagadnień, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2015 rok. Ponadto z przedłożonych dokumentów jednoznacznie wynika, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2015 roku kontrole własne. Przedmiotem kontroli były m.in. działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowanie i funkcjonowanie wywozu nieczystości z terenu gminy Sadlinki w 2015 roku oraz wnioski dotyczące ulg podatkowych złożone do Urzędu Gminy w 2015 roku. Komisja, oceniając wykonanie budżetu pod kątem celowości wydatków, gospodarności, a także realizacji uchwał Rady Gminy związanych z budżetem gminy, pozytywnie oceniła gospodarkę środkami finansowymi i mieniem komunalnym. Komisja uznała, że działalność była prowadzona z zachowaniem zasad celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Skład orzekający uznał, że komisja w swojej opinii zawarła ocenę pozytywną zarówno w zakresie finansowego, jak i rzeczowego wykonania budżetu za 2015 rok. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy uznać, że komisja rewizyjna wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, bowiem zgodnie z prawem dokonała oceny i analizy wykonania budżetu. Rozpatrzyła sprawozdanie finansowe gminy Sadlinki za 2015 rok. Zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sadlinki za 2015 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego i przyjęła wniosek o udzielenie wójtowi gminy absolutorium, którego treść wynika z oceny wykonania budżetu. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Następnie proszę o wystąpienie przewodniczących komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium. Jako pierwszego poproszę pana radnego Jarosława Gutmańskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Bardzo proszę.
Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego, uchwałą numer 062/G/264/R/4/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Sadlinki za rok 2015 rok. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej numer SG 0012/17/2016 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Sadlinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu wraz z uchwałą numer 1/5/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sadlinki za 2015 rok. Uchwałą numer 092/G/264/A/4/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadlinki. Wnosi do Rady Gminy Sadlinki o udzielenie wójtowi gminy Sadlinki absolutorium za rok 2015. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Następnie proszę o przedstawienie wniosku pana radnego Mirosława Zdankiewicza, przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego. Bardzo proszę. Nie, bardzo proszę tutaj przy mikrofonu. Bardzo proszę. Można.
Komisja Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego po zapoznaniu się jak wyżej wnosi do Rady Gminy Sadlinki o udzielenie wójtowi gminy w Sadlinkach absolutorium za rok 2015. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Następnie proszę o odczytanie wniosku w zastępstwie pani przewodniczącej, pani radną Annę Michalską, przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych. Bardzo proszę.
Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych po zapoznaniu się ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, ze sprawozdaniem wójta gminy, ze sprawozdaniem finansowym, z informacją o stanie mienia komunalnego, z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 kwietnia, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z 20 maja 2016 roku wnosi do Rady Gminy Sadinki o udzielenie wójtowi gminy w Sadinkach absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. Dziękuję.
Dziękuję bardzo ślicznie. Następnie proszę pana radnego Wojciecha Wiercińskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarki, Rzemiosła, Usług, Handlu i Przeciwdziałania Bezrobociu. Bardzo proszę.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rzemiosła, Usług, Handlu i Przeciwdziałaniu Bezrobociu po zapoznaniu się z dokumentami wnosi do Rady Gminy Sadinki o udzielenie wójtowi gminy w Sadinkach absolutorium za rok 2015. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Po zapoznaniu się ze wszystkimi sprawozdaniami zarówno panie wójt, skarbnika Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji otwieram dyskusję co do uchwalenia absolutorium wójtowi gminy za 2015 rok. Kto z państwa radnych ma pytania dotyczące tych sprawozdań? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Piskor.
Wszystko idzie pomyślnie, także mnie się wydaje, że szykuje się podwyżka diet dla Rady.
W najbliższym czasie nie przewidujemy takiego czegoś. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Następny podpunkt to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2015 rok. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sadlinki za 2015 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny podpunkt, to ten najważniejszy, który za chwilę będzie, to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Otwieram dyskusję, czy są jakieś pytania? Chyba nie. Także zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Sadlinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sadlinki za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informacją o stanie mienia gminy Sadlinki, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się wójtowi gminy Sadlinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za udzieleniem wójtowi gminy Sadlinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy udzieliła absolutorium wójtowi gminy Sadlinki za 2015 rok. Thank you. Panie wójt, ale proszę do mikrofonu. Ale to będę ograniczał.
Dobra, zgadzam się. Szanowni Państwo, formą docenienia pracy, bo wójta, ja myślę, że co roku, kiedy uchwalacie budżet i nawet ci, co są przeciwni, chociaż przypominam sobie, że w 2014 na 2015 wszyscy byli za, ale to chyba nie o to chodzi. Nie o to chodzi. I cały czas swoją pracą wydaje mi się, że pokazuje, że trzeba być ponad pewnymi różnicami. Myślę, że ze swoimi pracownikami nastąpiło też kilka zmian takich, no moje dziewczyny odeszły na emeryturę, ale pracujemy jako zespół, myślę, że na wysokich obrotach. I jeżeli ktoś sobie wyobraża i szuka jakby śladów, że może zrobiliście tak, a nie dobrze, to my wam pokażemy. Dobrze, no trzeba wytykać tam, gdzie jest jakiś błąd wykonany, będziemy się poprawiać, ale nie robimy ze świadomością czegokolwiek złego przeciwko swoim mieszkańcom, swojej gminie, swoim radnym. I podkreślam jeszcze raz. Myślę, że ci, co chcą współpracować z gminą, a wiem, że tacy są, przecież na co dzień was widzę w gminie, że jeżeli chcą coś załatwić, to po prostu załatwią. Tworzymy zespół dobry, nie powiem bardzo dobry, bo by wpadli w samo uwielbienie, ale naprawdę ciężko pracujemy. Praca z mieszkańcami, z ludźmi jest bardzo trudna. Roszczenia, pieniędzy jest tyle, co jest. Ja zawsze lubię wyzwania, nawet one mnie dopingują. I proszę mi wierzyć, takie momenty, co są takie miłe, bo rok pracuje się bardzo ciężko, rok szybko leci. I ja mam nadzieję, że jeszcze trochę popracujecie ze mną. Ci, którzy dalej we mnie nie wierzą, że będzie coraz lepiej. I przekonają się do mnie, że to, co jest najważniejsze, to jest gmina, są mieszkańcy gminy. I wszystko robię dlatego, żeby zdobyć jakieś środki, żeby pewne konflikty, które są, łagodzić. I ja mam nadzieję, że wy się do tego przyłączycie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie wójcie. Dziękuję bardzo. Zamknęliśmy sprawę związaną z udzieleniem absolutorium. Następny punkt naszego posiedzenia dzisiejszego to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2016 rok. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Spokojnie, ja prowadzę posiedzenie. Otwieram dyskusję. Czy są może jakieś pytania, wnioski co do tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiązka o czytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2016 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 19 667 673,27 zł, w tym dochody bieżące 19 405 273,27 zł, dochody majątkowe 262 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 20 728 362,27 zł, w tym wydatki bieżące 17 390 319 złotych 27 groszy, wydatki majątkowe 3 338 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę 3 338 443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 4 477 276 zł 27 groszy, na skutek ich zwiększenia o kwotę 7 900 zł, zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b do uchwały. Paragraf czwarty. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 13 radnych. 13 radnych było za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Sadlinki na lata 2016-2025. Czy są jakieś uwagi, zapytania co do tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Sadlinki na lata 2016-2025. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się strategię rozwiązywania problemów społecznych gminy Sadlinki 2016-2025, stanowiącą załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Głosowało 13 radnych. 13 radnych było za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny punkt 9 to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu przez gminę Kwidzyn gminie Sadlinki realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy w Okrągłej Łące. Czy są jakieś pytania co do tej uchwały? Jeśli nie ma, bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu przez gminę Kwidzyn gminie Sadlinki realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy w Okrągłej Łące. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zawrzeć porozumienie pomiędzy gminą Sadlinki a gminą Kwidzyn w zakresie powierzenia przez gminę Kwidzyn gminie Sadlinki realizacji zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Gdańsk a gminą Sadlinki w sprawie zagospodarowania przez miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Sadlinki. Zostało to nam szczegółowo przedstawione na specjalnej komisji. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi co do tej uchwały? Jeśli nie ma, bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Gdańsk a gminą Sadlinki w sprawie zagospodarowania przez miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenów gminy Sadlinki. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zawrzeć porozumienie międzygminne pomiędzy miastem Gdańsk a gminą Sadlinki w sprawie wykonania zadania publicznego zagospodarowania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Sadlinki w ilości 300 megagramów na rok. Treść porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Gdańsk a gminą Sadlinki zawierają załączniki niniejszej uchwały. Porozumienie międzygminne podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Sadlinki oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Sadlinki na lata 2016-2026. Ten temat był poruszany wczoraj na komisji. Czy ewentualnie są jakieś pytania, uwagi co do tej uchwały? Ja mam takie pytanie do pani wójt, jeśli można, dotyczące tej uchwały. Wiem, że jakiś czas temu gmina Selinki występowała do starostwa powiatowego w sprawie wczoraj, z tego co nam pan tutaj redagujący ten plan zrównoważonego rozwoju publicznego przekazał nam taką informację, że ten transport będzie na terenie gminy Selinki, ale jeśli byśmy chcieli na przykład, żeby ten transport przemieszczał naszych mieszkańców poza teren naszej gminy, na przykład do Kwidzyna, to będzie to, że tak powiem, kwota komercyjna tego biletu. Niemniej jednak z tego, co tam się dowiedziałem, stanowisko starostwa jest negatywne na ten temat. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy ewentualnie, jeśli można.
Przewoźnik nasz, który będzie dowoził na terenie gminy, będzie jakby już bez dopłaty, bo tam chodziło o dopłatę, proszę zwrócić uwagę, o dopłatę, jeżeli przekroczy teren gminy, będzie bez, jeżeli on będzie uważał, że jemu to wystarczy i on, ta cena za bilet jest wystarczająca i będzie miał chętnych do przewozu, to on będzie tak zwanym kursem komercyjnym, to nie musi być wcale komercyjny, ale kursem po prostu dowoził również do Kwidzyna. To są kwestie bardzo trudne może, bo to trzeba jakby całościowo troszeczkę się orientować w temacie. Ja bym na dzień dzisiejszy już takich szczegółach nie mówimy. Nie chciała mówić z tego powodu, że jeżeli rząd wstrzyma tą ustawę na rok, to my liczymy, tak jak powiedział pan Dąbrowski, ale również ja i wszyscy, że będzie wiele rzeczy, które będą bardziej korzystne w zapisach ustawowych dla takich jak my i w ogóle, że trochę przepisy się zmienią. My nie wiemy w jakim zakresie, więc ja też się nie mogę wymądrzać, że ja wiem w jakim zakresie przepisy się zmienią, ale wiele nacisków jest, żeby po prostu, żebyśmy, jeżeli organizujemy na terenie gminy, dlaczego nie musi być zgoda, tak z panem Dąbrowskim rozmawialiśmy, że jeżeli gmina będzie chciała, to proszę bardzo, nie będzie musiała być na przykład zgody. Ale my to sobie wyregulujemy, bo nikt nas nie zaręczy, że tak będzie. I ja bym nie chciała mówić, co będzie. Ja muszę się skupić na tym, co jest, a na dzień dzisiejszy przy wyłanianiu dopiero przewoźnika byłoby widoczne, jakie są ceny przewozów tych starosty, czyli powiatowych, kto będzie wyłoniony, jakie będą ceny i na jakich drogach będą jeździć te przewozy. Więc to dopiero się dowiemy z tych relacji. Myślę, że jeżeli my będziemy mieć swojego przewoźnika na terenie gminy i będziemy jakby tutaj, te ceny będą regulować się i będą ceny do przyjęcia, to starosta raczej nie będzie ingerował w nasz teren, a będzie myślał o tym, jak mówiliśmy wczoraj, że może będą przesiadki, a może będą linie bezpośrednie. Dzisiaj nikt nie powie, jak tak do końca będzie, więc ja też bym nie chciała się wypowiadać, myślę, że starosta mógłby trochę powiedzieć o tym, jednak on też nie chce wchodzić w szczegóły, bo to chyba wszystko dopiero się okazuje, że będziemy pracować na nowej ustawie, a jak nie nowej, to zmienionej ustawie, więc poczekajmy, jeżeli będzie wstrzymany na rok, a prawdopodobieństwo jest 90% że tak. Więc myślę, że po to jest wstrzymane, żeby właśnie nastąpiły zmiany na korzyść między innymi chyba takich jak my. Bo to, co powiedziałam, że jak w śmieciach jeszcze trochę, to te małe zakłady naprawdę będą obostrzone, jak będą te przepisy wchodziły jeszcze nowe obostrzenia, że będzie coraz mniej chętnych i takie mali przewoźnicy nie będą w stanie na rynku funkcjonować, tak może być do przewoźników transportowych, że ci będą tylko podwykonawcami i to nie będą się rozwijać. Dlatego wstrzymajmy się, ja bym naprawdę nie chciała tutaj. My na dzień dzisiejszy mamy swój plan gminny, taki, który był i który dzisiaj obowiązuje. I tego się trzymajmy. A co będzie dalej? Ja nie chcę tutaj po prostu, co ze strony starostwa będzie, co ze strony jeszcze gminy. Myślę, że po zmianach będziemy mogli i negocjować ze starostą, ale też bronić swojego interesu, bo tu głównie chodzi o ochronę swojego interesu mieszkańców, jeżeli chodzi o przewozy.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sadlinki na lata 2016-2026. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Sadlinki na lata 2016-2026 stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki. Czy są jakieś pytania, uwagi co do tej uchwały? Jeśli nie ma, bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 21/167/2013 Rady Gminy Sadlinki z dnia 19 września 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki oraz uchwała numer 23/185/2013 Rady Gminy Sadlinki z dnia 25 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej gminy Sadlinki oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadlinki. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta. I następny punkt naszego posiedzenia. Przedstawiony został Państwu protokół z obrad 17. sesji Rady Gminy. Czy są uwagi co do treści tego protokołu? Jeśli nie ma, wnoszę o zatwierdzenie protokołu z obrad 17. sesji bez odczytania. Kto z pań i panów radnych jest za taką propozycją? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, również nie widzę, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że protokół z obrad 17. sesji Rady Gminy został przyjęty. Kolejny punkt to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pani wójt.
Wiem, że może zdążymy chociaż na drugą połowę. Spokojnie. Nie wypada o tym mówić, ale...
Na razie 0-0.
Słuchajcie Państwo, zacznę od drugiego pytania. Ja trudno mi znać, jakie były tam rozstrzygnięcia, powiedzmy, nie, może inaczej, jakie, kiedy ogłaszaliśmy, prawda, jeżeli nie było chętnego, no to po prostu działka się nie sprzedała. Proszę złożyć na piśmie, my na piśmie odpowiemy, masz, dobrze, odpowiemy na piśmie na to pytanie. Jeżeli chodzi o koszt festynu, ja nie wiem, o co chodzi, bo ja nie wiem, o co chodzi. Czy tam...
Ja tylko chciałbym znać koszt tego
festynu. Chciała powiedzieć tak, jeżeli chodzi o koszt.
A to jest krótkie pytanie,
festynu,
krótka odpowiedź.
Szanowni Państwo, to trudno we wtorek po festynie znać wszystkie faktury i zliczyć je, bo pani skarbnik nie zna, prawda? A po drugie, to chciałam odpowiedzieć tak, że czasami, jeżeli ktoś występuje na scenie, może wziąć tyle, co kosztuje cały festyn. Jak, nie wiem, czemu służy to pytanie, bo ja mam pierwszy w przeciągu lat, który jestem wójtem, pierwszy raz pytał mnie, kto ile ktoś wydał na festyn. Mam swój budżet określony w budżecie gminy. Na razie jeszcze nie było zmian dotyczących, żeby tam, powiedzmy, dołożyć. I ja mam pole manewru, w jaki sposób organizuję festyn, co na niego kupuję, a staramy się robić to bardzo racjonalnie. Nie wiem, czy chodziło o statuetki dla duodecymy, czy o co inne. Proszę mi powiedzieć po prostu.
Chciałbym tylko poznać koszt. Może będę chciał w przyszłości sam taki festyn zorganizować i zapoznać koszty.
Dobrze, to wtedy, no ale dzisiaj nie znam kosztów, bo jak powiedziałam,
dziękuję.
Rozpiętość festynu może być naprawdę tak wielka, że trudno mi powiedzieć. Dzisiaj festyny są bardzo drogie. Koszty, nawet występ artysty bardzo podrożały w ostatnim czasie, więc ja mówiłam, że możemy wziąć artystę, który będzie kosztował tyle, co nasze dwa festyny albo i więcej. Więc mi trudno się tutaj w ogóle odnieść do tego. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to chciałabym, bardzo dziękuję za to zadanie pytania z tego powodu, że mówiliśmy sobie, mamy w budżecie zaplanowane rozbudowę strażnicy w Nebrowie Wielkim i rozmawialiśmy na ostatnich komisjach, że przedostatnich, że miesiąc temu, że jeżeli się nic nie zmieni, to wrócimy do tematu we wrześniu, bo będzie ustawa, która będzie mówiła ewentualnie o dotacjach na takie cele. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że tak, jestem po rozmowie z komendantem, to jedno. I na dzień dzisiejszy ustawa jest dopiero pisana, więc my nie wiemy, jakie to będą pieniądze, dla kogo. Prawdopodobnie bardziej na wyposażenie niż na budowę. I na te dotacje czeka cała Polska, więc nie tylko gmina Sadlinki. I bardziej pójdzie się w dotacje sprzętu, bo jest bardzo, w niektórych gminach bardzo przestarzały, jeżeli chodzi o wyposażenie, więc raczej pójdzie to w kierunku dofinansowania sprzętu. I nie sądzę, żebyśmy dostali też jakieś pieniądze znaczące, żeby wyposażyć od razu. Jest to proces jakby doposażenia, dofinansowania państwa do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Ja bym chciała, jeżeli już jesteśmy, że jeżeli Państwo się zgodzą, że jeżeli są to środki jakby daleko jeszcze siężne, koszty na rynku obecnie przetargów są w miarę dobre i bym chciała, bo w budżecie mam te pieniądze, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że jestem za tym, żeby po prostu podjąć decyzję, żeby budować to teraz, nie jesienią, nie zimą, nie w listopadzie, nie w grudniu, tylko że jeżeli mamy tą straż rozbudowywać, to teraz, bo nim ja tak sobie przemyślałam, zrobię przetarg, wiem, że tych pieniędzy w tym roku nie będzie, w przyszłym nie wiadomo, ja mam doposażenie jednostek, to jest dla mnie cel główny z tej ustawy, jeżeli ona będzie i będą z niej pieniądze, więc ja bym chciała budować tą straż obecnie. I tak to nie będzie wcześniej jak gdzieś sierpień. Więc jeżeli Państwo pozwolicie, to ona, ta rozbudowa byłaby wcześniej, a nie przestawiając jakby czekając na listopad, bo później jak mamy sesję dopiero we wrześniu, to przetarg miesiąc może nie wyjdzie, realizacja byłaby w okresie późno-jesiennym, więc zróbmy, jak mamy to zrobić, zróbmy to teraz. Czy Państwo wyrażacie zgodę, bo zmiany były, mówię, w budżecie są, ale chcę, żebyście Państwo wiedzieli, jak już to pytanie padło, że wolałabym to zrobić teraz niż później.
Bardzo proszę, radny Gutmański, jeśli można.
I ta jednostka będzie dążyła, żeby uzyskać standardy właśnie tego ratownictwa.
Krajowego systemu ratowniczego sieciowego.
Tak, tak. To myślę, że te pieniążki, które byśmy ewentualnie otrzymali, i tak będzie na co przeznaczyć. A no. Spotkamy się na sesji we wrześniu, tak jak pani wójt tutaj powiedziała, i analizując radni się zgodzili wcześniej już na rozbudowę, tak? Tylko w tej kwestii, że przełożyliśmy to w czasie, a mi się wydaje, że decyzja już została podjęta trochę wcześniej. Dziękuję.
Jeśli mogę zabrać głos w tej sprawie, akurat dzisiaj byłem na spotkaniu Krajowej Sekcji Pożarnictwa, której jestem tam przedstawicielem, i właśnie temat tej ustawy modernizacyjnej, której jestem też, że tak powiem, szeroko zainteresowany z tego względu, że ma dotyczyć to tak samo Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Są już założenia praktycznie do tej ustawy. Ta ustawa na pewno wejdzie od przyszłego roku, od 1 stycznia przyszłego roku, i że tak powiem, środki, które tam są przeznaczone właśnie na tą ustawę modernizacyjną, są, że tak powiem, idą trzyetapowo. Pierwszy etap to jest wyposażenie, drugi etap to są inwestycje związane z budynkami i trzeci etap to dotyczy akurat naszej formacji, to są podwyżki płacowe. Także te środki na pewno będą w budżecie. Są to znaczne koszty, bo tak jak powiedziałem, na 4 lata trwania tej ustawy modernizacyjnej jest przeznaczona kwota około 1 000 000 zł. Z tego 500 tysięcy, tam 460 tysięcy przeznaczone jest na ochotnicze straże, przepraszam, 460 milionów, nie tysięcy, tylko milionów. Przejęzyczyłem się, jest przeznaczone na ochotnicze straże pożarne. I właśnie priorytetem jest, wiadomo, doposażenie tych jednostek.
Doposażenia.
I
właśnie
też tak samo związane są na inwestycje budowlane, ale tylko i wyłącznie na inwestycje budowlane na same remizy OSP. Bez świetlic wiejskich, bez, wiadomo, tam wyposażenia tych świetlic, ale stricte tylko i wyłącznie na boksy garażowe i, że tak powiem, pomieszczenia socjalne dla przy tych remizach. Także taka jest moja propozycja. Jak Państwo zdecydujecie, to jest Państwa i wyłącznie sprawa. Ja osobiście, że tak powiem, jestem, może nie to, że przeciwny, ale wolałbym poczekać na wejście w życie tej ustawy modernizacyjnej, bo te środki, które mamy przeznaczone, a jest to prawie ponad 200 tysięcy złotych, można by było przeznaczyć na jakieś inwestycje, na które moglibyśmy pozyskać środki unijne. To na środki unijne, mamy jakieś tam w projekcie, nie wiem, tutaj jest biblioteka gminna, też tak samo jest to nowe boisko, można te środki wykorzystać. Ja mówię, ta jednostka, że tak powiem, w Nebrowie, wiadomo, fajnie by było, żeby była powiększona, ale tak. 2 lata temu była modernizacja tej jednostki. Była jednostka odnowiona, jest nowy dach, jest nowy boks garażowy, kafelki. Tam nie grozi żadna dewastacja tego. Nie jest przewidziane też w najbliższym czasie zakup nowego samochodu, który związałby się z przebudową tej remizy.
Panie Przewodniczący, mogę, bo tak...
Bardzo proszę.
Troszeczkę pan za daleko idzie i nie zna pan planów jakby tej jednostki również. Ja nie wiem dzisiaj na 100%, oczywiście nikt nam nie gwarantuje, ale proszę powiedzieć, czy pan gwarantuje, że dostaniemy pieniądze. To jeżeli pan tak powie, to ja się wycofuję. Nie, nie mamy, ani pan nie ma gwarancji, ani ja nie mamy, że coś będzie, dostaniemy te pieniądze w przeciągu roku, 2 czy 3. Chodzi o to, że koszty... Trzeba też wziąć pod uwagę koszty, które, zaraz Państwu powiem, ile droga, faktycznie to, co mówił starosta, jest prawdą, że w tym roku jest bardzo korzystne są wyniki przetargów, jeżeli chodzi o asfalt, ale jest jedna rzecz. Pamiętacie Państwo, jak tu, to ja wiem, bo ja też o tym myślę cały czas, jak tu pogodzić z tego względu, że godzina ma zdrożeć, prawda, w przyszłym roku, płaca za godzinę. Więc możemy się liczyć z tym. Nie wiem, czy pan zna projekt, który mówi o zwiększeniu nie tylko boksu garażowego, ale przyciągnięcia tego również tej świetlicy, która tam jest. Czyli co? Na boks dostanę, na świetlicę nie. To ile ja dostanę? 50%? 80%? 100%? Na pewno nie. I teraz, czy koszty, które ewentualnie dzisiaj, że poczekamy, to jakiś procent byśmy dostali, to co z kosztami? Bo one wzrosną, bo najniższa płaca idzie w górę, stawka za godzinę idzie w górę i jestem przekonana, że ja mówiłam Państwu na komisjach, że koszty inwestycyjne, w ogóle inwestycji zdrożeją. Bo trzeba, część pracodawcy muszą je wyrównać gdzieś. Więc, szanowni państwo, no to jest trudna decyzja. A jeżeli chodzi o samochód, jeżeli kupimy dla samochód, dla sanitarka, wiecie, że z RPO... Jeżeli nie z RPO, to przez wojewódzki tutaj zarząd, tak jak było po staremu. I zarząd gminny ma podjąć decyzję o przesunięcie samochodów, które są. Prawdopodobnie, jeżeli wejdzie w system krajowy Nebrowo albo Bronisławowo, ale nie wiem, bo my dzisiaj mówimy o Nebrowie, to tam pójdzie lepszy samochód i niestety on się już nie zmieści. Więc, ale oczywiście z tych, co mamy, bo ja w ogóle mam plany wymiany samochodów, ale to oczywiście jest proces, bo jak będzie ustawa, mam nadzieję, że będziemy się starać o wymianę wszystkich samochodów. Więc ja myślę w ten sposób, więc proszę się nie dziwić, że ja mam wątpliwości, bo jeżeli ktoś by mi gwarantował coś, to tak, gdyby to była suma miliona lub większej sumy, to jest mi kosztorys tam jest 234, myślę, że po przetargu będzie jeszcze niżej. Więc czy warto? Bo nikt z nas nie wie, czy warto czekać. Prawda?
Bardzo proszę, więc radny Gutmański.
Przegłosujmy może to jeszcze. Niech
bardzo proszę, radny Gutmański jeszcze.
Ja dobrze? Jeszcze tylko takim tokiem rozumowania i sposobem pozyskiwania środków. Jeżeli będziemy mieli stworzoną bazę w przyszłości, jeżeli będą rozdzielane środki na inwestycje na sprzęt, tak, to będziemy mieli tą bazę, podstawy do pozyskiwania tych środków. A jeżeli dopiero złożymy na sprzęt, na dofinansowanie, tak, na sprzęt, na modernizację, powiedzą, że tak, ale ta jednostka nie spełnia tych wymogów, może i będą jeszcze jakieś tam problemy. Także no i przesuwanie w czasie. No, na szczęście ja tu akurat nie jestem obrońcą, ale w różnych przypadkach po prostu mi się wydaje, że ta jednostka jest potrzebna w tym rejonie i dziękuję.
Oczywiście, jak najbardziej ta jednostka jest potrzebna. Niemniej jednak mówię, no...
Ale znam panie, może dajmy dobrze, szansę okay. Wszystkim, bo tak może przegłosujmy, ja nie wiem.
Dobrze, bardzo.
Ja ubolewam, że tutaj druh Kopecki siedzi i nic nie mówi.
No się zgadza.
Przecież były plany, że na Piaskach buduje się nowa remiza. Remiza i właśnie ona miała być w krajowym systemie. Mobilność Bronisławowa jest tak duża i tradycje są tak duże strażackie, że najpierw powinno być, ale w Bronisławowie, do krajowego systemu.
To nie jest akurat...
A no tak, ale no to zróbmy tam, ale czy tam będzie ludzi? Czy tam będą strażacy?
To nie zależy od mobilności jednostki.
To są uwarunkowania operacyjne. No i tak, uwarunkowania operacyjne te decydują, jaka jednostka jest włączona do krajowego systemu.
Panie przewodniczący, to ja mogę podać anegdotkę, jak budowali kolej transsyberyjską, gdzie Stalin położył palec.
Przegłosujmy.
Ale proszę o spokój. Proszę o spokój.
Objechał. No, dosłownie. I uważam, że Bronisławowo powinno w pierwszej kolejności być jako jednostka ratownictwa drogowego.
Tak jest.
Słuchajcie państwo.
Dobrze, kończymy dyskusję, bo to jest ku niczemu dobremu.
Warszawy są.
No akurat to komendant główny podpisuje także na szczeblu Warszawy. Dobrze, także jest propozycja panie wójt, do której się również przychylam. Kto z państwa jest za rozbudową tej remizy w Nebrowie Wielkim?
W tym roku.
Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Także zostało to przegłosowane. Ma pani, może tak powiem, no.
Dzięki, bo
proszę bardzo.
Proszę mi wierzyć, gdybym miała gwarancję czegokolwiek, byśmy chyba oboje mieli, to nie byłoby tej dyskusji. To jest zakończone, ja mam wolne wnioski. Mogę zostać od razu?
Bardzo proszę, czyli przechodzimy do następnego punktu, wolne wnioski.
Szanowni państwo, dzisiaj był przetarg na przebudowie nawierzchni drogi w Karpinach. Jak państwo wiecie, tam jest 1800 metrów właśnie budowy asfaltem. Ona się w ogóle nie kwalifikowała mi do tego, do RPO, więc tutaj pozyskaliśmy na nią 134 500, najwięcej w powiecie pieniędzy z Funduszu Ochrony Gruntów. To, co państwu mówiłam na zmianach budżetowych, ta decyzja od Urzędu Urzędu Marszałkowskiego już jest. I dzisiaj był otwarty przetarg i na sumę 600 630 kosztorysu inwestorskiego mam wygraną pana Strzelczyka. Strzelbud na kwotę 379 468. Widać tą różnicę. I to będzie tak samo z... Ja mam te dwie drogi jeszcze, nie wiemy, bo czy dostaniemy pieniądze, czy nie, ale będziemy je po prostu budować. 379 468. Ja chciałam powiedzieć, że ona może potem ulec zmianie, bo może jakieś roboty dodatkowe, ale to są kwestia tam drobnych sum. I mamy tutaj faktycznie bardzo dobrą cenę. I dlatego, wiecie Państwo, ja bym Państwa nie przekonywała, jeżeli sama bym nie była przekonana, ale na z doświadczenia widzę, że jednak ten rok jest dobry, jeżeli chodzi o ceny właśnie usługi. Nie ma jeszcze unijnych środków i budowlańcy czekają na roboty i te ceny są po prostu niższe. Może w przyszłym roku już zupełnie będzie inna cena, biorąc pod uwagę jeszcze wzrost ceny z tej najniższej i z tej innej. Dlatego Państwu o tym mówię. O tym, że pani Stromecka wygrała przetarg, to Państwo pewnie też wiecie. Kwotą za obiad w przedszkolu 5 zł, a za obiad w szkole 4,50. Wiadomo, że w przedszkolu jest śniadanie, obiad i podwieczorek. W szkole jest codziennie obiad dwudaniowy, dwa razy ziemniaki z mięsem. Taki był zapis. No niestety, wy się śmiejecie, ale takie są zapisy. Skrupulatne. Chciałabym jeszcze powiedzieć, jeżeli już można, jestem przy głosie, Szanowni Państwo, że wniosków, jeżeli chodzi o 500+, stan realizacji na 17 czerwiec, to liczba złożonych wniosków 510 na 877 dzieci. Dotychczas wypłacono 447 133 i 24 czerwca będzie kolejna wypłata na 698 750 zł. My prawdopodobnie 5,5 miliona będziemy potrzebowali pieniędzy na te dzieci, które mamy do tej pory. Wnioski składa się do końca czerwca, więc jeszcze nie wiemy. Wiadomo, że jest ruch migracyjny. Dzieci się rodzą, część się przenosi, więc ta liczba nigdy nie będzie stała, ale tyle potrzeba mi więcej środków w gminie Sadynki obecnie na realizację tego zadania. I chciałam Państwu jeszcze zaprosić, Państwa sołtysi dzisiaj dostali takie zaproszenia. Chciałam właśnie to wszem i wobec powiedzieć również tutaj, jak stoję, że mając swojego pracownika obecnie, jeżeli chodzi o kulturę, będzie organizował różne formy, jeżeli chodzi o gminę, bo 20 lub 21 sierpnia mamy organizowany bieg, będziemy mieć przełajowy taki bieg na długodystansowy z prawdziwego zdarzenia, z mierzeniem czasu. To będzie nam pomagała firma, która się tym zajmuje. To ma być profesjonalny bieg. To już profesjonalny, z mierzeniem czasu, to więcej będziemy mieć chętnych na 5 kilometrów. Będzie ogłoszone w internecie. Może będzie dla dzieci 100-200 metrów na takie krótsze dystanse. Rajd rowerowy chcemy zorganizować również. Więc proszę jakby śledzić stronę internetową. A tutaj to mam zaproszenie. Pierwsze, które sołtysi dostali, tam jest pierwsza data. I pewnie pani Kamila mówiła, że to będzie 3-4 spotkania w każdej wsi dla dzieci. Będą zabawy, gry dla dzieci tam, gdzie są świetlice i tam, gdzie ich nie ma świetlic. Więc będą to takie sportowo-plastyczne spotkania po 3-4 godziny, bo dzieci z dziećmi wiadomo, że jeżeli chodzi o, żeby się nie nudziły. W zależności od chętnych dzieci będzie to 3-4 razy w ciągu tych 2 miesięcy. Jeżeli będzie chętnych, będzie ich częściej. Następne spotkania będą już uzgadniane z dziećmi i będą organizowane i będą ogłaszane na stronie internetowej. Więc kto jest zainteresowany, ma, proszę śledzić naszą stronę i ogłoszenia nasze również. Dziękuję bardzo. To wszystko.
Panie Wójcie, jeszcze mam jedno pytanie, jeśli można, dotyczące tego otwiertu wody. Na jakim etapie jest realizacja tego przetargu, znaczy tej inwestycji?
Uzgodnienie zatrudnienia w Instytucie Górnictwa.
Aha, czyli jeszcze nie.
Straszne to jest. Tam jest taka papierologia, nie możemy tego przyspieszyć. Robota jest krótka i właściwie w krótkim okresie czasu jest jej wykonanie niemożliwe, jeżeli chodzi o techniczne, ale papierologia robi swoje. Mają miesiąc czasu i niestety w Instytucie jest, niby przyspieszają, oni mówią, że mają czas. Skostniały system, który urzędników, którzy mają czas, jest złożone podanie, no mają czas. Jest i teraz zaraz sezon urlopowy. Nie możemy nic po prostu przyspieszyć. Oni mówią, że mają, są zawaleni papierami. Musimy czekać, nie przyspieszymy jakby szybciej. Poza tym, że czas ten jest oczywiście uwzględniony w przetargu.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę pani sekretarz.
Mam taką prośbę. Przewodniczący komisji, żeby mi oddali te tak. No, ja mam na razie jeden.
Tak jest. I jeszcze mam, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, ja mam taką sprawę, która nie została do końca załatwiona, a która w pewien sposób nie do końca jeszcze satysfakcjonuje. Na sesji kwietniowej zwróciliśmy się jako klub radnych do pani wójt z pismem dotyczącym wynajmu w dalszym ciągu świetlicy dla klubu radnych. Pozwoliłem sobie jako radny napisać pismo do pana wójta gminy Ryjewo Sławomira Słupczyńskiego, że jako radny gminy Sadlinki, jednocześnie członek klubu radnych Działajmy Razem, zwracam się z zapytaniem do wójta. Czy w kierowanej przez pana gminie pobierane są opłaty od radnych lub klubu radnych za korzystanie ze świetlic wiejskich w celu wykonywania mandatu radnego lub klubu radnych? Informacja taka została przekazana przez panią wójt Elżbietę Krajewską na sesji akurat kwietniowej oraz ukazała się w artykule w Kurierze Kwizyńskim. Dostałem odpowiedź od pana, w sumie sekretarza gminy za pośrednictwem pana Słupczyńskiego. W związku z pismem uprzejmie informuję, że w gminie Ryjewo nigdy nie pobierano opłat od radnych i klubu radnych za korzystanie ze świetlic wiejskich oraz pomieszczeń znajdujących się w jednostkach organizacyjnych gminy w związku z wykonywaniem mandatu radnego. Zgodnie z zasadami ustawy o samorządzie gminnym, radny w swoim postępowaniu powinien kierować się przede wszystkim dobrem mieszkańców gminy, utrzymywać z nimi, jak również z organizacjami społecznymi, stałą więź, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców skargi, wnioski oraz petycje i przedstawiać się organom gminy do rozpatrzenia. Do realizacji powyższych celów służą lokale użyteczności publicznej stanowiące własność gminy Ryjewo. Dostaliśmy również jako klub radnych odpowiedź od pani wójt na ten nasz wniosek. Powiem szczerze, mnie jako członka klubu radnych ta odpowiedź nie satysfakcjonuje i zamierzam to zarządzenie zaskarżyć do wojewody jako do organu nadrzędnego. I tylko tyle, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Dobrze.
Jeżeli państwo pozwolicie, na wniosek paragraf 67, na który pan się powołuje, statutu, mówi, że tak. Na wniosek przewodniczącego klubów, wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. I nie mówi się o świetlicach, o żadnych innych jakichś wyznaczonych. Jest to bardzo ogólny zapis i państwo jako klub macie mieć możliwość organizacyjną spotkania się, omawiania tam czegoś, prawda? I na tym właściwie sprawa się kończy. Jeżeli chodzi o kontakty z mieszkańcami, no to ja mówiłam, że absolutnie chcecie mieć spotkanie z mieszkańcami, to państwo macie szansę absolutnie świetlicę wykorzystać do tego celu po uprzednim zgłoszeniu. Ja odpowiedziałam, że na pismo klubu członków radnych Działajmy Razem, szansa dla młodych. Informacja moja jest taka. Informuję, iż państwa stanowisko w zakresie zarzutów czynionych wobec zmiany zarządzenia z dnia 31 grudnia 2015 roku dokonanej zarządzeniem numer 19/16 z dnia 25 marca 2016 roku należy uznać za bezzasadne. W artykule 23 ustawy 2, ustęp 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ustawodawca określił, że radni mogą tworzyć kluby radnych na zasadach określonych w statutach gmin.
dał tym samym przyzwolenie na istnienie klubów radnych w ramach Rady Gminy i według reguł i zasad, które ustala Rada Gminy w statucie gminy. Należy zatem wskazać, iż zgodnie z treścią paragrafu 67, tego, który cytowałam, uchwały Rady Gminy Sadinki z dnia 23 sierpnia 2011 roku, na wniosek przewodniczących klubów wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. Treść statutu wskazuje jedynie, iż na wniosek przewodniczących klubów ich członkom zostaje wskazany i udostępniony lokal. Więc państwo nie byliście u mnie, że chcecie się spotykać i żebym wyznaczyła wam lokal, w którym możecie swobodnie się spotykać, w którym może odbywać się spotkanie klubu. Nie ma więc przeszkód, aby klub radnych nieodpłatnie korzystał na cele wewnątrzorganizacyjne z pomieszczeń Urzędu Gminy. Proszę bardzo wyznaczyć godzinę. Państwo macie udostępniony do spotkania lokal 101, na dole jedynkę. Proszę się spotykać, o której chcecie, kiedy chcecie. Wystarczy ze mną to ustalić. Żaden zaś zapis statutu gminy Sadinki nie normuje obowiązku wójta w zakresie bezpłatnego udostępniania zasobów gminnych klubom radnym. Kwestią istotną w niniejszej sprawie jest brak możliwości finansowania działalności klubów radnych z budżetu gminy, a w opinii wójta gminy oddanie w użyczenie lokalu z zasobów gminy prowadziłoby w istocie do bezzasadnego wspierania działalności klubu i dyskryminacji innych podmiotów ubiegających się o wyrażenie zgody na korzystanie z mienia gminnego. Mając na uwadze powyższe, wójt gminy Sadinki stwierdza brak podstaw do dokonania zmiany w zarządzeniu. I chciałam państwu powiedzieć, że pisanie do innych wójtów, wiem, bo przecież rozmawiamy ze sobą, to uważam, że powinniśmy rozmawiać tu i gdybyście się państwo zwrócili jakąś spotkanie, że chcecie się spotykać tutaj, dlaczego nie tu? Ja pytam się państwa, dlaczego nie tutaj w Urzędzie Gminy? Jest 101, bardzo ładny pokój w jedynce. Przecież stoi dla państwa i czeka. Jest ogrzewany w zimę, latem. Możecie korzystać z niego. Ja nigdy nie powiedziałam, że nie. Bo przecież ja wiem jakie, co mogę w tym zakresie zrobić. Więc proszę jakby zwrócić uwagę na to. A to, że akurat w Ryjewie, no oni nawet nie mają takiej sytuacji, bo nikt nigdy nie poprosił o taką kwestię. Więc to jest zupełnie, nie przytaczajmy Gardei w tej zakresie, ani Ryjewa, ani gminy Kwidzyn, bo to jest jakby indywidualne zapisy ze statutu wynikające w danej gminie. I my się trzymajmy swojego statutu w danej gminie. Więc dlaczego spotykacie się gdzieś w straży, czy w świetlicy, czy nie wiem tam, czy gdzie indziej, w każdym bądź razie. Proszę, lokal jest dostępny dla państwa. Ja mam tyle do powiedzenia i myślę, że dyskusja na ten temat, jeżeli pan pisał do wojewody, to...
Nie, jeszcze nie pisałem, ale zamierzam napisać i na pewno to zrobię, bo troszeczkę pani przeinacza fakty i troszeczkę inaczej, że tak powiem, jest to w pani przekonaniu, a troszeczkę inaczej jest w moim przekonaniu. I tylko tyle, co mam do powiedzenia, żeby zakończyć tą dyskusję.
Przewodniczącym klubu jest pan Wojciech Wierciński. I ja bym chciała dyskutować z nim na ten temat. Bo
nie, wszyscy jesteśmy członkami klubu.
Nie, nie. Przewodniczącym klubu, który złożył mi wniosek i podpisuje się i kieruje pracami klubu, jest pan Wierciński. Pan Wojtek nie był u mnie w tej sprawie, żebyśmy rozmawiali, czy mam udostępnić ten lokal, czy inny dla państwa. I proszę jakby nie wykorzystywać roli przewodniczącego, bo w tej kwestii przewodniczącym klubu jest pan Wierciński.
No troszeczkę panie mieli fakty, bo nawet te pisma, które pisałem, to nie pisałem jako przewodniczący, tylko jako radny. I zamierzam do wojewody wystąpić jako radny, a nie jako przewodniczący. Bo mam do tego prawo, jako radny, a jednocześnie członek tego klubu.
Ale pan złożył podanie do nas o wyjaśnienie sprawy. Przewodniczący klubu radnych działają...
Przepraszam, wszyscy razem się podpisaliśmy, proszę zobaczyć. Pod tym wnioskiem podpisali się wszyscy.
Tak, cały klub się podpisał, tak. Ale napisał do mnie pan przewodniczący klubu, bo tak uważam, jest po to, żeście go wybrali, żeby on kierował pracami klubu.
Oczywiście, ale ja swoje stanowisko jako radny przedstawiam i jako radny zamierzam tą sprawę, że tak powiem, dalej poprowadzić. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jakieś tam wnioski, jakieś pytania? Jeśli nie ma, to życzę wszystkim przyjemnych, miłych, spokojnych wakacji, słonecznej pogody. Z tego, co się orientuję kalendarzowo... Jeszcze nie skończyliśmy, przepraszam. Z tego, co kalendarzowo patrzałem, sesja najprawdopodobniej, jeśli nic szczególnego się nie wydarzy, odbędzie się 15 września, w trzeci czwartek września. Zamykam 18. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.